Rozpocząć od pytań dotyczących MPGM-u. Tam było kilka pytań, bym prosił panią Kocięcką o informację. Jest także dyrektor, prezes MPGM-u, także odpowiedź będzie, rozumiem, w miarę pełna. Bardzo proszę.
Zgodnie z porządkiem obrad o godzinie 15 realizujemy punkt.
Proszę państwa.
Tak, po nim wracamy do sesji.
Nacisnęłam. Tak, jestem, nacisnęłam się. Tak, już mogę? Nie. Tak? Nie,
tak.
Już słychać, tak? Jeśli chodzi, odpowiadając na poszczególne pytania, kwestie dotyczące rozliczeń między ZKZL-em a MPGM-em, chciałam państwa poinformować, że została zawarta ugoda pomiędzy MPGM-em a ZKZL-em. Ugoda, która została zawarta 17 listopada 2006 roku, zgodnie z którą strony uznały jako potwierdzone wzajemne zobowiązania i należności odpowiednio u jednej z nich kwotę 4 286 131 zł i 78 groszy i według informacji posiadanych przeze mnie kwoty te zostały pomiędzy stronami rozliczone i uregulowane, czyli MPGM otrzymał tę kwotę z ZKZL-u zgodnie z warunkami ugody. Z punktu widzenia sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, ponieważ o takie pytania padały, to szczegółowych informacji może udzielić obecny tutaj prezes zarządu spółki. Z punktu widzenia informacji, którymi dysponuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania, to z punktu widzenia prognozy wyników na koniec roku spółka powinna uzyskać wynik dodatni, aczkolwiek wynik ten dodatni będzie w części efektem rozwiązania niektórych rezerw utworzonych w części w okresach wcześniejszych. Z punktu widzenia sytuacji ekonomiczno-finansowej na dzień dzisiejszy nie ma jakiegoś elementu, który budziłby zaniepokojenie, jeśli chodzi o istnienie spółki. Aczkolwiek zarząd jest zobowiązany do przygotowania długookresowego planu działalności w związku z kontynuowaniem procesu restrukturyzacji, który miał zarząd przeprowadzić. Jeśli są potrzebne szczegółowe wyjaśnienia, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczno-finansową, to prezes zarządu jest do dyspozycji.
Pan radny Tomasz Lewandowski, pytanie uzupełniające, bardzo proszę.
Pani dyrektor, moje pytanie dotyczyło tej relacji kwoty, na którą została zawarta ugoda, co do której strony się porozumiały, do kwoty, która była wcześniej podnoszona przez MPGM. Z informacji, które posiadałem, było to ponad 9 milionów złotych. Jakie argumenty zadecydowały, że MPGM był skłonny zrezygnować z dochodzenia na drodze sądowej tej kwoty i zaspokoił się połową tej kwoty? Wcześniej prezentowane przez pana prezesa Wilkanowicza stanowisko było nieprzejednane, był on przekonany co do słuszności i co do wartości tych kwot. Skąd ta zmiana? Bo no, ma to niejako wpływ także na pewne decyzje czynszowe. No musi mieć, no, jak nie mam. Stąd to pytanie akurat w tym momencie się pojawia. Dziękuję.
Poproszę zaraz o zabranie głosu pana prezesa prymasa z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Zwracam jednak uwagę na jeden fakt, że podwyżki czynszów w zasobach zarządzanych na zlecenie przez MPGM nie wchodzą do przychodów spółki, tak? Czyli to nie ma wpływu tu jak gdyby koszty spółki, to są inny sposób rozliczania, tak? To nie jest czynsz w kosztach spółki, tak? Znaczy nie jest przychód na zrównoważenie kosztów spółki, tak? To oni są zobowiązani administrować w interesie właściciela nieznanego w sposób najlepszy, zgodnie ze swoją wiedzą, w sposób taki, żeby zapewnić przychody na poziomie rynkowym. Jeśli się ujawni właściciel, a oni niewłaściwie wykonywali swoje zadanie, to są zobowiązani do zapłaty rekompensaty właścicielowi z tytułu nienależytego prowadzenia spraw cudzych bez zlecenia. Tak? I to jest zupełnie inna kwestia niż kwestia czynszów w zasobach własnych MPGM-u. Panie prezesie, bardzo proszę o wyjaśnienia, jeśli chodzi o kwotę ugody z ZKZL-em.
Szanowni państwo radni, ja się bardzo cieszę, że pani dyrektor wyjaśniła tą wątpliwość, mianowicie kwestia podwyżek czynszu, które następuje w tym czasie, nie ma żadnego wpływu na kwestię podpisania ugody z ZKZL-em. Kwestia podpisania ugody z ZKZL-em była kwestią zakończenia pewnego kontraktu, który był pomiędzy MPG-iem a ZKZL-em, a który to kontrakt wygasł w momencie przegrania przetargu na zasób komunalny. Cały ten okres wzajemnej współpracy został podsumowany i nasze wzajemne roszczenia zostały w ramach tej ugody, co ważne, ugody zawartej przed sądem polubownym powołanym dokładnie w tym celu, został rozliczony i podsumowany. Nieprawdą jest, iż pan prezes Wilkanowicz w sposób nieprzejednany stał na stanowisku. Ja nie potrafię powiedzieć, skąd państwo radni macie dane dotyczące i te kwoty, o których państwo mówicie. Ja może niekoniecznie chciałbym się na temat tych kwot, bo są to istotne informacje finansowe spółki, wypowiadać publicznie. Natomiast chciałem państwu tylko powiedzieć, że to były kwoty znacznie inne od tych, o których państwo mówicie. Po pierwsze, kwestia, której dochodził ZKZL, była to kwota znacznie niższa niż 9 milionów. A po drugie, kwestia wyegzekwowana w trakcie ugody przez ZKZL była to kwota o 50% wyższa niż kwota, jaką zakładał wyegzekwować poprzedni zarząd. I takie na tę chwilę są fakty. I mam nadzieję, że jest to uzupełnienie tej informacji, którą przekazała pani dyrektor. Mam nadzieję, że ona państwa choć w części usatysfakcjonuje. Jeżeli chcielibyście państwo poznać szczegóły, ja jestem do dyspozycji, natomiast tak jak powiedziałem, niekoniecznie chciałbym mówić o takich kwestiach finansowych otwarcie i publicznie. Dziękuję.
Dziękuję.
Prezydent Kruszyński uzupełni ten blok, ponieważ wiele pytań dotyczyło kwestii działań miasta w związku z podwyżką czynszów i kwestia ochrony lokatorów w budynkach własności nieuregulowanej lub prywatnej. Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo zaproszeni goście. Mam pewien niedosyt w tym temacie. Ja już czy w rozmowach dwustronnych, czy w rozmowach w większych grupach osób mówiłem na ten temat, że informacja do mnie doszła od samych mieszkańców, natomiast nie otrzymałem tej informacji o zamiarze zmiany stawek czynszowych od pana prezesa. Pan prezydent także nie wiedział wcześniej o tych zamiarach. Aczkolwiek my sobie zdawaliśmy sprawę i zdajemy sprawę, że ryzyko związane z nieuregulowanym stanem prawnym istnieje. Natomiast oczywiście bardzo istotne i ważne jest to, że pan prezes jakby w stosunkach cywilnoprawnych on tutaj sam uczestniczy i nie musiał informować właściciela spółki o działaniach, które prowadzi w ramach nieuregulowanego stanu prawnego, aczkolwiek wydaje mi się, że jak gdybym był na miejscu pana prezesa, pewnie bym informację przedstawił właścicielowi spółki. I to jakby jedna uwaga, którą chciałbym tutaj dzisiaj państwu przedstawić. Kolejny temat, który chciałbym poruszyć w dniu dzisiejszym, to jest pewien sposób spojrzenia na to, co rzeczywiście jest przedmiotem sprawy. Chciałbym powiedzieć tak, że przedmiotem sprawy jest podwyżka czynszów w zasobach o nieuregulowanym stanie prawnym, albo inaczej mówiąc, w zasobach, gdzie możemy, idąc za argumentacją pana prezesa, gdzie możemy spodziewać się podobnej sytuacji, jak to było przy kamienicy Kantaka a 27 lutego. To myślę, że jest pewnego rodzaju jakby zrozumiałe, aczkolwiek w moim przekonaniu nie wszędzie to zachodzi przecież. Ja wczoraj rozmawiałem z panem prezesem i przedstawiłem jemu informację, że jest jakaś część tego zasobu, który nazywamy nieuregulowanym stanie prawnym, ale bezspornie nakłady na nieruchomości gruntowej są własnością miasta Poznania. I nie sądzę, żeby tutaj, nawet w momencie, kiedy ostatecznie byłaby taka sytuacja, że właściciel nieruchomości gruntowej przejmowałby całą nieruchomość, czyli także z nakładami na nieruchomości, gdyby ją przejmował za, ale zaznaczam, on by wtedy przejmował przecież za odszkodowaniem, bo jeśli bezsporne jest, że nakłady są własnością miasta Poznania, to ja mówię też o pewnym skrajnym przypadku, to wtedy oczywiście przejmuje za odszkodowaniem i trudno, żeby wytoczył powództwo o stosowanie stawek za najem lokali, zaznaczam, za najem lokali nierynkowych, skoro było to, czy skoro te nakłady są własnością miasta Poznania. I tutaj można byłoby sobie wyobrazić, że owszem, można mówić o dzierżawie gruntu, czyli właściciel nakładów poniósł te nakłady i ewentualnie on powinien płacić dzierżawę gruntu, tak aby ewentualnie za grunt można było się rozliczyć z przyszłym właścicielem tej nieruchomości gruntowej. Natomiast, szanowni państwo, no, wydaje mi się też, że w większości przypadków, bardzo mi trudno powiedzieć o konkretnym przykładzie, bo nie chcę nawet mówić o konkretnym przykładzie, bo bardzo trudno jest dzisiaj mówić o konkretnym przykładzie, ale myślę bardzo ogólnie, w większości przypadków te nakłady na nieruchomości gruntowej prawdopodobnie są większe w sensie wartości niż wartość nieruchomości. Czyli będziemy na pewno korzystali z przepisu prawnego, że te nakłady pozostaną własnością miasta i będziemy występowali o nabycie tej nieruchomości gruntowej za odszkodowaniem, dlatego że wartość tych nakładów jest większa, bo trudno, abyśmy zgodzili się na zbycie nakładów wraz z mieszkańcami. Tak? Czyli ta kamienica będzie miejską kamienicą, bo nabędziemy grunt, uregulujemy jakby stosunki prawne i zakończymy to postępowanie. Tak? Czyli też myślę, że w tym przypadku ta sytuacja nie zachodzi. Mam oczywiście też kolejną wątpliwość, którą pewnie bym podniósł, kiedy bym był poinformowany przez pana prezesa, kiedy by zamierzał to wprowadzić. Na przykład część tych kamienic to są kamienice, gdzie nawet w sposób taki wprost powiem, posiadanie tej kamienicy jest w złej wierze, tak? No bo okres 30-letni tutaj można sobie zastosować i nawet kiedy posiadamy w złej wierze taką kamienicę, to istnieje przepis, dzięki któremu możemy poprzez postępowanie sądowe wejść w posiadanie takiej kamienicy w sensie zasiedzenia. Co prawda może w złej wierze, bo wiedzieliśmy, że właściciel wyjechał, on już nie wraca, już go nie ma ponad 30 lat, prawda? W związku z tym jest możliwość wejścia we własność. Oczywiście zgadzam się, postępowanie sądowe musi tutaj być, ale też nie sądzę, żeby w tym przypadku łatwo było uzasadnić pogląd, który legł podstaw zmiany czynszu. Jest, proszę państwa, kolejna jakby taka sytuacja, gdzie jest, no pozostałe osoby rzeczywiście mieszkają w takich kamienicach, gdzie jest ta własność prywatna już bezsporna i wtedy moim zdaniem właśnie ta sytuacja zachodzi, o której mówimy, że mogłaby być podobna do sytuacji z roszczeniem, jakie właściciel wystosował przeciwko MPGM-owi Kantaka 27 grudnia. I tutaj dla tych mieszkańców bardzo trudno nam wchodzić jako prezydentowi miasta czy mnie, wchodzić i mówić, panie prezesie, zrób pan inaczej, tak? No bo to są stosunki cywilnoprawne między tym właścicielem a najemcą, przy pomocy oczywiście MPGM-u, taka jest sytuacja. Tak? Tutaj bardziej można powiedzieć, że MPGM jest narzędziem, który wykonuje te czynności między tymi dwoma stronami. Ale chciałbym zaproponować takie rozwiązanie oto. Jak państwo wiecie, miasto ma program partycypacji w mieszkaniach, w TBS-ach dla mieszkańców, którzy mają problemy z właśnie stworzeniem sobie dachu nad głową. I w tej chwili mamy ileś wolnych mieszkań TBS-owskich, no bo nie wszystkie udało nam się zasiedlić, mimo że jest partycypacja miasta, mimo że mieszkańcy nie muszą płacić tej partycypacji. I dla tej grupy z kolei chciałbym skierować tą ofertę tego kolejnego naboru. Czyli owszem, ktoś mieszka w tych zasobach, o których pan prezes prymas mówi, gdzie zastosował zmianę czynszu. My mamy wolne lokale w TBS-ach, gdzie partycypację wykupuje miasto, aczkolwiek te lokale są mniejsze. Mieszkańcy tych zasobów z MPGM-u o nieregulowanym stanie prawnym, ale tych, które są tak naprawdę pewne, że tam nie zachodziłaby taka sytuacja, będą mieli ofertę przedłożoną przez nas przejścia do tychże mieszkań TBS-owskich. I szanowni państwo, jeśli ktoś się zgodzi przejść, no oczywiście na warunkach tych, które są w TBS-ie, no bo taka jest oferta, prawda? To ja występuję też od razu, jako tutaj poprzez ZKZL będę chciał występować, tak? Z najmem tego lokalu w nieuregulowanym stanie prawnym. Czyli miasto wynajmie ten lokal, bo miasto może dla realizacji swoich celów wynajmować lokale na rynku i skoro jest to około 10 zł za metr kwadratowy, to my wynajmiemy ten lokal i będziemy podnajmować mieszkańcom z listy mieszkaniowej, komunalnej, czy też ewentualnie z listy socjalnej, bo też takie potrzeby mamy. W związku z tym od razu będę chciał wchodzić w te zasoby. Jednocześnie też chcę powiedzieć, że wszystkie wolne lokale chciałbym już zastosować taki mechanizm docelowy, że nie pan prezes będzie decydował o zamieszkaniu tam osób, tylko będziemy jako miasto wynajmować te lokale za tą cenę i przeznaczać dla rozwiązania problemu lokali socjalnych czy też lokali komunalnych. Czyli krótko mówiąc, w tej sytuacji, jeszcze raz powiadam, mimo że dowiedzieliśmy się post factum, chcemy w tej chwili zastosować te mechanizmy, które tutaj państwu przedstawiłem, czyli zweryfikowania tych wszystkich lokali pod kątem własności, no jakby, czy istnieje właśnie ta sytuacja, o której pan prezes mówi, jako podstawie do zmiany czynszu, bo jeśli, ja z pamięci potrafię wymienić nieruchomości, kamienice, gdzie wiem, że są nakłady na 100% własnością miasta Poznania, tak? Ja je z pamięci potrafię wiele wymienić tych kamienic. I w tym przypadku ja uważam, że absolutnie no, nie zachodzi ta sytuacja potencjalnego roszczenia właściciela odnośnie wielkości wynajmowanego lokalu, prawda? I myślę, że na pewno taki przegląd należy zrobić. Dowiedziawszy się o tej sytuacji z interwencji, poprosiłem pana prezesa o wyjaśnienia. Te wyjaśnienia były złożone na spotkaniu w Biurze Nadzoru Właścicielskiego. Poprosiłem po tych wyjaśnieniach, aby poproszono Radę Nadzorczą o zbadanie sprawy, o wyjaśnienie, czy ta podwyżka była uzasadniona i jeśli była uzasadniona, czy wysokość była uzasadniona. Oczekuję na odpowiedź jeszcze Rady Nadzorczej w tej sprawie, ale myślę, że tutaj ten wątek, który państwu przedstawiłem, właśnie uzasadnienia tej podwyżki w kontekście nakładów chociażby na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ale nakładów bezspornie własności miasta, czy istnieje ta sytuacja? Chcę mieć taką odpowiedź, bo wtedy uważam, że te problemy no, należało inaczej by rozwiązywać. I jeszcze raz jakby rekapitulując, chcę też stworzyć ofertę dla tych, którzy mają duże mieszkania w tych zasobach, a my mamy mieszkanie w TBS-ach, żeby kolejny nabór, który by odbył się niebawem, był właśnie skierowany, dedykowany dla tych mieszkańców z tych zasobów, gdzie zachodzi to duże prawdopodobieństwo, że właśnie MPG musiałby no, prawdopodobnie przed sądem po raz wtóry no, stawać i wypłacać odszkodowania. Dla tej grupy mieszkańców będziemy kierowali tę ofertę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Państwa, ta odpowiedź wyczerpała kilka pytań dotyczących spraw mieszkaniowych kilku radnych, natomiast ponieważ zaczęliśmy od pytania pana Lewandowskiego, to było drugie także pana radnego pytanie w sprawie wykupu mieszkań przy ulicy Małachowskiego. To jest kwestia regulacji między miastem i PKP. Prosimy pana doktora Jończyka o przedstawienie informacji na dzień dzisiejszy. I ta sytuacja wygląda.
Ten zielony mikrofonik proszę nacisnąć. To.
O. Teraz działa.
Działa.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, po uzgodnieniu z Panem Radnym odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Dziękuję bardzo.
3, 4. Teraz 2, 3, 4.
Jeśli można, kolejna grupa pytań dotyczących MPK. Jest Pan Dyrektor Prezes Tulibacki, jeśli można prosić o udzielenie odpowiedzi.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Pierwsze pytanie dotyczące kursowania linii 86-95 z Kieksza. Rzeczywiście takie pytanie było 3 miesiące temu. Ja nie odpowiedziałem, że dołożymy ileś autobusów, odpowiedziałem, że przyjrzymy się tej sprawie. Rzeczywiście Pan Radny w tym momencie miał rację. Mamy wstępnie przygotowany rozkład jazdy. Będą autobusy odjeżdżające z Kieksza rozrzedzone, będą dodane autobusy, nie chciałbym mówić o szczegółach tutaj. Zmiana nastąpi najprawdopodobniej od 1 maja, kiedy uzyskamy zezwolenie, to raz, a dwa, kiedy autobusy linii 86 powrócą na trasę ulicy Dąbrowskiego, a nie objazdami przez krzyżowniki w związku z remontem wiaduktu. Drugie pytanie dotyczące...
Przepraszam, Pan Radny Szynkowski chce jeszcze o coś zapytać.
Dziękuję Panie Dyrektorze za tą odpowiedź. Takie tylko pytanie dodatkowe, ponieważ tam jest taki naturalny cykl, że latem jeździ więcej autobusów, no bo tam jest Szczeszynek, Kieksz po drodze, prawda? Więc rozumiem, że poza tym, co normalnie się zwiększa, to będzie jakaś tam poprawa, nie taka, która jest tam sezonowa zwykle, tylko Państwo po analizie dokonacie takiej poprawy, która również w okresie jesiennym i zimowym później będzie odczuwalna, tak?
Nie dam jeszcze. To dokładnie będzie poza tym sezonem letnim. O tym mówimy, a nie w sezonie letnim. Drugie pytanie pana Hermenholca dotyczącego mobiletu to po pierwsze. Mobilet, umowa jest zawarta na okres 1 roku. Prowizja z podpisanej umowy jest w takiej samej wysokości jak w dystrybucji biletów jednorazowych. Czyli w granicach od 4,2 do 4,6%. Czy ten bilet nie jest konkurencyjny dla PEKI? Ten bilet skierowany jest zupełnie do innego segmentu, do tych, którzy sporadycznie przyjeżdżają do Poznania, korzystają z komunikacji miejskiej, nie korzystają z innych usług, które będą na aplikacji w elektronicznej karcie aglomeracyjnej. Kolejne pytanie, a w zasadzie trzy pytania dotyczące sprzedaży biletów, nie, dwa pytania, przepraszam, dotyczące sprzedaży biletów jednorazowych pani radnej Kretkowskiej i pana radnego Smula. Proszę Państwa, jesteśmy dosyć daleko zaawansowani w przygotowaniu specyfikacji, ogłoszeniu przetargu na stacjonarne automaty biletowe. Praktycznie muszę powiedzieć, żebyśmy mogli ten przetarg, procedurę już poprowadzić. Zwiększyliśmy tylko po Państwa decyzjach odnośnie środków finansowych na realizację tej inwestycji, żeby wszystkie 40 stacjonarnych automatów biletowych były wyposażone również w urządzenia ładujące bilety okresowe. O to musieliśmy i korygujemy w tej chwili specyfikację. Proszę Państwa, próbowaliśmy w tym okresie nawiązać również współpracę z dystrybutorami różnego rodzaju sieci handlowych. Oczywiście nie odpowiedzieli na nasz apel. Nie wiem, czy to wynika z konkurencji. Chcieliśmy na oznaczyć mapę na przystankach, gdzie są punkty sprzedaży biletów po godzinie 18. Nikt się do nas nie odezwał poza zespołem, żeby na mapie zaznaczyć te bilety. Trudno jest, że tak powiem, współpracować z tymi, którzy takiej współpracy nie chcą. Próbowaliśmy, że tak powiem, również nawiązać kontakt z sprzedawcami biletów po godzinie 18, żeby jak gdyby zwiększyć ich zwiększyć im zapłatę za sprzedaż biletów, ale poprzez to, że oni się zobowiążą do tego, że zawsze w dystrybucji będą posiadali bilety jednorazowe, takiej propozycji nie przyjęli. Oczywiście padła tutaj ze sali również propozycja, czy w godzinach, kiedy są sklepy zamknięte, kioski ruchu zamknięte, nie można by sprzedawać biletów przez kierowców, a szczególnie w niedzielę. Proszę Państwa, Państwo doskonale o tym wiedzą, ja już kilka razy tutaj relacjonowałem, że idziemy w kierunku automatów, stacjonarnych automatów mobilnych. Do tego czasu, żeby rzeczywiście w sprzedaż prowadził kierowca, byśmy musieli również zainwestować. Zainwestować w urządzenia zabezpieczające dla kierowcy, czyli kasety, maszyny drukujące, pokwitowanie. Dalej byśmy musieli wprowadzić dla wszystkich kierowców system rozliczenia i odpowiedzialności materialnej za pobrane bilety, system liczenia gotówki, jak i system zwożenia tej gotówki z poszczególnych zajezdni do banku, czy do kasy MPK. Oczywiście to też by zaangażowało jakieś środki, które w sytuacji docelowej, jaką sobie nakreśliliśmy na przestrzeni około 2-3 lat, kiedy będą automaty mobilne również w pojazdach, środki te by były wyrzucone. Uważamy, że w ten sposób nie będziemy rozszerzać sprzedaży biletów. Mam nadzieję, że system biletu elektronicznego, mobilet, który w tej chwili wprowadzamy, o wiele prostszy w stosunku do pierwotnego, który był na bazie SMS-a, da możliwość korzystania z tego rodzaju biletów. I ostatnie pytanie dotyczące...
Jeszcze zdaje się pan radny Smul ma pytanie uzupełniające, więc... Jeszcze raz proszę. O, jest.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, panie prezesie, ja jestem przekonany, że pewne działania państwo zrobiliście, bo przecież rozmawialiśmy na ten temat nie raz. Ja miałem na myśli rzeczywiście sieć handlową przede wszystkim, bo ta dostępność tych biletów nie dosyć, że miała być lepsza, ona jest gorsza w tej chwili. W czym tkwi ten problem? Dlaczego jest odmowa, czy też brak chęci uczestniczenia w tym przetargu? Czy to jest kwestia prowizji, czy czegokolwiek innego?
Po pierwsze, jest to na pewno kwestia prowizji. Po drugie, również podpisanie umowy bezpośrednio z nami, bo taką chęć wyzwoliliśmy nie przez dystrybutorów, nie przez pośredników, tylko bezpośrednio z nami, żeby przyjąć na siebie zobowiązanie, że w określonym czasie, w określonych godzinach będą dostępne tam bilety. Tego sprzedawcy nie chcą się zobowiązać. Po drugie, mają również takie życzenie, żebyśmy my im dowozili te bilety na miejsce, tak? No nie jesteśmy tego w stanie zrealizować, bo znowuż byśmy musieli zatrudnić ludzi do tego samochody dodatkowo. Myślę, że przede wszystkim wysokość wynagrodzenia. I ostatnie pytanie dotyczące ulicy Głogowskiej, autobusów nocnych. Przestudiowałem całą pocztę, która wchodzi do MPK, to znaczy służby. Jest rzeczywiście jeden mail wysłany z kafejki internetowej, podpisany przez Sławka. Na takie maile nie udzielamy odpowiedzi, bo nawet nie wiemy, gdzie udzielić. Funkcjonowania komunikacji nocnej... Słucham? Ja nie wiem, no po prostu z kafejki internetowej wysłał takiego maila tylko. Szanowni Państwo, dostosowaliśmy przystanki w ulicy Głogowskiej, sygnalizację świetną w ulicy Głogowskiej po to, żeby autobusy funkcjonowały rzeczywiście po trasie tramwajowej i korzystały z przystanków tramwajowych. Ja wiem, że może nastąpić wyplot poza przystankiem tramwajowym w ulicę i z powrotem w torowisko. Staje się to, powiedziałbym, niebezpieczne w początkowych godzinach funkcjonowania komunikacji autobusowej nocnej, bo one wtedy funkcjonują jeszcze łącznie z tramwajami. W związku z tym no, mogłaby nastąpić kolizja przy zjeździe lub wjeździe na torowisko. Ja muszę powiedzieć, jest to jeden jedyny sygnał. Nikt do tej pory się nie skarżył. Spróbujemy, że tak powiem, zobaczyć, czy rzeczywiście, bo myślę, że ze względu na hałas przede wszystkim jest taka informacja. Jeżeli będziemy, że tak powiem, funkcjonować jezdnią i jeździć jezdnią, to się przybliżymy do bloku i ten hałas będzie jeszcze większy. Natomiast ja nie widzę absolutnie niebezpieczeństwa w postaci, że tak powiem, poślizgu, o którym pan radny mówił, bo na pewno nie płyta jest rowkowana, w związku z tym jest bardziej chyba bezpieczna niż ten asfalt. Dziękuję.
Kolejna grupa pytań dotyczyła zieleni, jeśli mogę prosić. Jest pan Tomasz Lisiecki z Zarządu Zieleni Miejskiej o udzielenie odpowiedzi.
Zielony mikrofonik, jakby można było. O.
Przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, było do nas kilka pytań. Pan Krzysztof Moskowski pytał o wycinkę drzew. Myślę, że dotyczy to drzew przyulicznych. W związku z tym moją wypowiedź skoncentruję na tych drzewach. Wycinamy drzewa tylko i wyłącznie suche i zamierające i to wynika z decyzji administracyjnych. W decyzjach administracyjnych jest zapis o obowiązku nasadzeń uzupełniających. Tam, gdzie jest to możliwe, sadzi się w tych samych miejscach. Niemniej tu pragnę zaznaczyć, że bardzo często jest to niemożliwe ze względu na istniejącą sieć uzbrojenia podziemnego, także jesteśmy zobowiązani do szukania nowych miejsc. Jeżeli chodzi o kwestie finansowania, mamy w budżecie miasta program ratowania drzew, na który od 3 lat kwota pozostaje niezmienna ta sama na poziomie 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o działalność firm, które... wiedzy i doświadczenia. Czytając artykuły, które się ukazały w prasie w ostatnich chyba 2 tygodniach czy miesiąca, śmiem twierdzić, że nie dotyczy to działalności służb miejskich, ponieważ te zdjęcia, które były w internecie do tego artykułu zamieszczone, mówią o terenach prywatnych i różnych innych instytucji, a nie jednostek miejskich. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Szynkowskiego, to pomnik w założeniach projektowych miał być zardzewiały, dlatego ta rdza tam jest i będzie, a jeżeli chodzi o ptaki, to lokalizacja pomnika jest taka, a nie inna, w związku z tym my okazjonalnie, to znaczy co jakiś czas sprzątamy po prostu te odchody ptasie, na to na dzień dzisiejszy nie znaleźliśmy żadnego rozwiązania. Jeżeli chodzi o pytanie pana Woźkowiaka na ulicy Wyspiańskiego, mamy w planie posadzenie wiosną drzew, jeżeli tylko, tak jak mówiłem wcześniej, uzbrojenie podziemne na to pozwoli. I jeszcze jedno pytanie pana Markowskiego odnośnie szrotówka kasztanowcowiaczka. Od 2000 roku zajmujemy się zwalczaniem tego szkodnika, współpracujemy z Katedrą Metody Ochrony Roślin. Katedrą kieruje pan profesor Baranowski, stosujemy wszystkie znane metody. Nie ma jednej uniwersalnej, najlepszej metody. Wśród naukowców zdania są podzielone co do stosowania tych różnych metod. Na przestrzeni tych 8 lat wychodzi, że naukowcy z Poznania byli najbliżsi osiągnięcia sukcesu. I te metody, które są proponowane przez pana Baranowskiego, są najskuteczniejsze. Jeżeli chodzi o szczegółowe, prawda, to mam to akurat przygotowane na piśmie, także panu radnemu to przekażę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeśli do tej grupy odpowiedzi nie ma pytań, to bardzo bym prosił Straż Miejską, pan Tłowicki. To były 2 pytania. Proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, pan radny Smul. Pytanie może niewłaściwie odczytam, ale chodzi o niewłaściwie parkowane samochody, kiedy uprawnienia wróciły. Ja będę odpowiadał tylko w imieniu Straży Miejskiej i wrócę się do 2005 roku, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o skierowanie naszych uprawnień Straży Miejskiej, aby były w ustawie w prawie o ruchu drogowym, ponieważ do dnia 25 roku było to w rozporządzeniu wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. I na to było czas rok. W tym czasie różne sądy w Polsce na to zapatrywały się różnie. U nas w Poznaniu w grudniu 2006 roku Sąd Grodzki oddala pierwszy wniosek o ukaranie kierowcy za złe parkowanie samochodów. Następnie jest pod koniec grudnia ta sama sytuacja. Podejmuje decyzję, że od 1 stycznia 2007 roku nie nakładamy mandatów karnych za wykroczenia drogowe. 28 marca 2007 roku Trybunał Konstytucyjny orzeka o braku ustawowych uprawnień do dokonywania kontroli ruchu drogowego przez Straże Miejskie. 24 lipca 2007 roku zmiany są naniesione w ustawie Prawo o ruchu drogowym i z dniem tym, konkretnie z dniem 24 lipca, straże miejskie mogą pracować w przepisach Prawa o ruchu drogowym. I od tej chwili w Poznaniu załatwiamy sprawy wszystkie z nieprawidłowym parkowaniem na ulicach Poznania.
Pan radny Sławomir Smul.
Tak, dziękuję bardzo. Ja, to znaczy tak, rozumiem, że przed rokiem, przepraszam, trudno mi tutaj tak się ustawić, żebym mógł pana komendanta widzieć, że przed rokiem 2007 takiej możliwości, dziękuję bardzo, takiej możliwości nie było. Czy ona jest praktycznie od tego wyroku Trybunału, to znaczy od zmiany tego prawa, czyli od roku 2007. Panie Prezydencie, czy na to pytanie również dostanę odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich? Czy od razu mogę?
Może przyjdziemy za chwileczkę.
Ale taka odpowiedź na to pytanie również jest przewidziana? Tak? Dziękuję bardzo.
Następne pytanie. Pani radna Kretkowska, Sikorskiego 21, niewywożone śmieci. Sprawę tą znamy z początkiem stycznia, ponieważ w pierwszych dniach stycznia Redman Sanitex nie wywozi śmieci, ponieważ administrator tego budynku nie opłaca. 15 stycznia kontaktujemy się ze spółką, gdzie po wielu perturbacjach dochodzimy do pani prezes, która zamieszkuje w Puszczykowie. Jest przeprowadzona z nią rozmowa, zostaje ukarana mandatem karnym i około 20 stycznia podpisuje umowę z Redmanem Sanitechem. Śmieci zostają wywożone. Te, które są w kontenerach, zaznaczam. Natomiast pozostałe śmieci, które były w zasieku, które nie były w kontenerach, pozostają do dnia dzisiejszego. W związku z tym, że po tym, jak została pani prezes ukarana mandatem karnym, kierujemy w tej chwili wniosek do sądu i kierujemy pismo do sanepidu. Nadmieniam, że te mieszkania są w większości prywatne, mieszkańcy płacą, natomiast spółka nie wywiązuje się swoich obowiązków. Pan radny Wiśniewski, plac zabaw osiedle Armii Krajowej 94. Do nas sprawdziliśmy wszystkie telefony na telefon 986 i na Nowe Miasto. Nie było takich pism. Nie było takich zgłoszeń, natomiast nie wykluczam, że te zgłoszenia mogły być do patroli na ulicy. Natomiast w związku z tym, że o tej sytuacji wiemy, będziemy reagować, będą tam patrole. Gdyby było to rzeczywiście tak, jak pan radny przedstawił, będziemy współpracować z policją. I jeszcze jedno może się wiąże z pytaniem do Straży Miejskiej, pan radny Markowski, Śródmieście. Kto sprawdza kosze zapełnione na ulicach Poznania w ścisłym Śródmieściu? No zazwyczaj to kontrolują, sprawdzają zarządcy terenu, ale my też nie od tego się nie uchylamy i to sprawdzamy. I na bieżąco, gdy widzimy takie sprawy, interweniujemy telefonicznie do firm sprzątających. Firmy sprzątające reagują na nasze wezwania. Prawdą jest to, że w mieście Śródmieściu, czy to w święta, czy w dni robocze, sprzątane są kosze minimum trzykrotnie na dzień. Dziękuję.
Dziękuję. Jeśli to wyczerpuje, to bardzo proszę pana dyrektora Szukałę, Zarządu Dróg Miejskich, o odpowiedź na pytania.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, pytanie pana radnego Herbert Holca odnośnie wnoszenia opłat za parkowanie przy pomocy, popularnie mówiąc, SMS-ów. Ten temat jest w kręgu naszych zainteresowań. Poprzedzony musi być zmianą uchwały Rady Miasta Poznania, regulaminu strefy parkowania. Tak, jest w przygotowaniu taka uchwała, co umożliwi wprowadzenie tej procedury. Także przewidujemy. Pan radny Maciej Zawieja odnośnie realizacji ulic na Górczynie, mówiąc popularnie, w roku bieżącym opracowana będzie dokumentacja techniczna, rozpoczęta realizacja ulicy Górczyńskiej, natomiast realizacja ulic następnych, na które opracowujemy dokumentację, termin tej realizacji uzależniony jest od środków finansowych w budżecie w roku 2020. 9. Pan radny Jędrzejewski wspomniał o braku odpowiedzi na temat ulicy Bocianej. Taka odpowiedź poszła. Natomiast mogę powiedzieć, że ulica Bociana została umocniona tuczniem. Natomiast sprawa realizacji docelowej, jak gdyby ulicy wraz z kanalizacją deszczową, tam jest wyczerpująca odpowiedź. Koszt tej realizacji tej ulicy bez odwodnienia, bez budowy kanalizacji deszczowej, to jest ponad 300 tysięcy na ten moment. Nie ma jej w programie ulic lokalnych, tym dziesięcioletnim. Zmiana tego programu wówczas może być dopiero ta ulica wprowadzona do tego programu. Odnośnie ściągania opłat, pan radny Smul. Postępowanie egzekucyjne prowadzimy od połowy 2006 roku po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który otworzył możliwość dochodzenia należności należnych miastu środków. Ostatecznym potwierdzeniem słuszności tej drogi jest oddalenie skargi kasacyjnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny. I te decyzje umożliwiają nam ściąganie 5 lat wstecz.
Pan radny Sławomir Smul chciał jeszcze zadać uzupełniające pytanie. Nie? Ale zgłosił się pan? Już? Okej, okay, dziękuję. Działa, działa.
Pan radny Markowski w sprawie koszy, to już Komenda Straży Miejskiej. Ja tylko w uzupełnieniu, że służby zarządu dróg objeżdżające teren miasta Poznania kontrolują również wyrywkowo sprawę, szczególnie w Śródmieście, opróżnianie koszy ulicznych.
Pytanie dotyczyło inwestycji prowadzonej przez Aquanet. Czy pan dyrektor Zaremski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, odpowiadając na pytanie pana Foligowskiego w sprawie uzbrojenia w sieć ulicy Bożymira, chciałbym powiedzieć, że w planie Aquanetu, który Rada uchwalała w 2007 roku, taka pozycja była, lecz bez kosztów. To znaczy się, że w tym planie nie było przeznaczonych środków finansowych. Ja poprosiłem dzisiaj, żeby Aquanet się wypowiedział na ten temat i mi przysłał stronę z nowego planu, który obejmuje lata 2007-2016 i ta budowa będzie rozpoczynała się w roku 2013 i skończy się 2016, łączny koszt prawie 8 milionów złotych. Ja ten materiał przekażę zaraz panu Foligowskiemu, będziemy wspólnie monitorować, czy to rzeczywiście tak będzie. Panie prezydencie, jeżeli jestem przy głosie, to chciałbym jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, znaczy się prosić pana radnego Hebelholca w sprawie znaczy się usunięcia na rynku Łazarskim tego punktu do segregacji śmieci. W związku z tym, że było bardzo mało czasu, chcielibyśmy prosić, żeby pan zgodził się na odpowiedź pisemną, a my w tym czasie sprawdzimy dokładnie, dlaczego zginęły te pojemniki i co się stało z nim. Także bardzo proszę, tak? Dziękuję bardzo.
Jeśli można prosić dalej.
Pan radny Wojskowiak, zgodnie z naszą procedurą, uzupełniające pytanie ma prawo zadać pytający. Dziękuję.
Ja tylko dodam informację pana Wojskowiaka, że Rada Osiedla Łazarz też wnioskowała o przeniesienie punktu odpadów wtórnych w inne miejsce z uwagi na wieczny nieporządek w miejscu czas ich lokalizacji. Tak więc ta zmiana jest wynikiem wniosku Rady Osiedla, która wszakże wnioskuje o znalezienie innej lokalizacji. Rozumiem, jest to w trakcie. Czy jest pan dyrektor Jurga na sali? Przepraszam. Jest. Bardzo proszę, pytania dwa z architektury, jeśli można prosić.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący. Pytanie dotyczyło tego, czy pan Lerczak ma prawo otrzymać wgląd w akta sprawy. Chodziło konkretnie o sprawę budowy budynku mieszkalnego na osiedlu Tysiąclecia. Ta sprawa już wielokrotnie była poruszana w różnych interpelacjach i niestety ja się powtórzę. Otóż proszę Państwa, pan Lerczak jako osoba nie będąca stroną postępowania nie ma prawa wglądu w akta. Owszem, została udostępniona sama decyzja o warunkach zabudowy. Pozwolenia na budowę jeszcze nie było. I taką decyzję mogliśmy temu panu przekazać. Każdemu możemy ją przekazać. Natomiast wgląd w akt mogą mieć strony, ewentualnie pełnomocnicy. Gdyby pan Lerczak wykazał się pełnomocnictwem której ze stron, na pewno zostałby zapoznany z całością akt sprawy. Dziękuję bardzo.
Ja tylko uzupełnię tą informację, że pan Lerczak o tym był poinformowany, że doskonale zna przyczyny odmowy dostępu do tej informacji. Natomiast jeśli chodzi o kolejne pytanie, to pozwolę sobie sam bezpośrednio odpowiedzieć. Pytanie pana dotyczące traktu Królestwa Carskiego i projektu dotyczącego rewitalizacji i adaptacji fortów w Poznaniu. I tu może trochę szersze wyjaśnienie, ponieważ bardzo często pod hasłem Traktat Królestwa Cesarski, tak naprawdę używamy tego określenia dla dwojga rodzaju przedsięwzięć. W sensie szerszym Traktat Królestwa Cesarski to inicjatywa, która łączy szereg projektów realizowanych przez różne jednostki. Są to projekty przygotowywane, prowadzone i rozliczane przez różne jednostki, także od miasta niezależne. Jednostki, które zgodziły się na to, iż ich działania będą miały wspólny mianownik, jakim jest przygotowanie rutu turystycznego pod nazwą Trakt Królewsko-Cesarski. I w tym sensie można powiedzieć, że ta nazwa służy jako pewna umbrella, pewien mianownik, który łączy szereg inicjatyw, których wspólną cechą jest to, że realizują pewien wspólny cel, jakim jest przygotowanie rutu turystycznego określonego w zapisie tego projektu. I w tym zakresie także był przygotowywany projekt, o którym pytał się pan radny Foligowski, projekt dotyczący rewitalizacji adaptacji turystyczno-kulturalnej XIX-wiecznego pierścienia fortecznego w Poznaniu oraz projekt, który przygotowywany jest w oparciu o głębszą analizę tego pierwszego projektu w kontekście możliwości uzyskania środków unijnych, dotyczący już szczegółowo obszaru Fortu VII jako miejsca pamięci martyrologii. Natomiast szczegółowszą informacją na ten temat dysponuje dyrektor Muzeum Walk Niepodległościowych, którego prosimy o pisemną informację o zaawansowaniu tego projektu. Dzisiaj to było niemożliwe z uwagi na brak czasu. Natomiast dla wyjaśnienia, Traktat Cesarski także funkcjonuje w innym znaczeniu, jako w znaczeniu sensu stricte, jako projekt, który został złożony o dofinansowanie ze środków unijnych i on obejmuje działania, które realizowane są przez Urząd Miasta Poznania, skupione przede wszystkim na terenie Ostrowa Tumskiego i Śródki, a więc w tym obszarze najważniejszym z punktu widzenia wartości i znaczenia Traktatu Cesarskiego. A więc zwracam uwagę na dwojakie znaczenie słowa Traktat Cesarski. I w tym kontekście, że pytanie pana radnego Szczucińskiego, ja też ubolewam nad tym, że bardzo ważne z punktu widzenia rewitalizacji Śródki traktu dwie inicjatywy, Barki oraz antykwariat Pokój z widokiem na Śródce są w budynkach, które są przymusowym zarządzie MPGM-u i jako takie niestety także podlegają potrzebie podwyższenia czynszu do poziomu rynkowego. W tym momencie dla nas pozostaje kwestia, czy jako miasto mamy możliwości, jesteśmy zainteresowani ewentualnie wsparciem tych inicjatyw, ale to by oznaczało tak naprawdę dofinansowanie z budżetu miasta w trybie, który jest przewidywany dla dofinansowania podmiotów i instytucji pozarządowych działających na zasadzie non-profit. A więc procedura jednak bardziej długotrwała i ja też żałuję, że informacje o tym podwyższeniu dostaliśmy w sposób tak nagły, który nie uniemożliwiałby wcześniejsze przygotowanie naszej decyzji, niezależnie od tego, jaka ona by ostatecznie była. Proszę Państwa, i kolejne pytanie to jest dotyczące kwestii kolejek w Urzędzie Miasta. To pytanie, czy chcemy, czy jest możliwe przygotowanie, czy mamy zamiar przygotować w internecie obraz tych kolejek, aby ułatwić mieszkańcom decyzję, czy przyjść, czy nie do urzędu. Odpowiedź jest, powiedziałbym, następująca. Tak naprawdę naszym celem jest likwidacja tych kolejek, a nie prowadzenie monitoringu i pokazywanie ich, ale szczególnie prosił pana doktora Solarskiego o prezentację.
Mamy zadanie likwidację kolejek i w związku z tym chcemy w ciągu półrocza wprowadzić zintegrowany system umawiania się. Czyli tam, gdzie jest załatwiana duża ilość spraw, tam, gdzie przychodzi masowy klient do urzędu, czyli Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, chcemy umożliwić naszym mieszkańcom umawianie się przez internet i również przez telefon, bo to jest najczęściej spotykane narzędzie komunikacji, na konkretne spotkanie, ażeby konkretną rzecz załatwić w pasującym naszemu mieszkańcowi terminie. Czyli dzwonię albo umawiam się przez internet, albo przez telefon i umawiam się na konkretny termin, który mi jako mieszkańcowi pasuje. W ten sposób chcemy zlikwidować kolejki w urzędzie. Również w internecie będzie podgląd, ile osób w danym wydziale do danej sprawy oczekuje. Czyli będzie mieszkaniec, jeżeli chce na przykład w danym dniu załatwić, bo na przykład nie ma czasu przedłużyć tego załatwiania tej sprawy na przykład o tydzień czy dwa, no to będzie wiedział, ile osób oczekuje i jaki będzie czas załatwiania tej sprawy. To tyle w tym temacie. W ciągu półrocza chcemy ten zintegrowany system umawiania w urzędzie wdrożyć.
Jeśli można, bym następne pytanie mam wpisane, pan radny Herberholz, w sprawie udostępnienia dokumentacji satelitą przez DGA. Rozumiem, miałem informację, że już uzgodniono dostęp do tego materiału dla pana radnego. Państwa, ja mam ze swojego spisu wszystko to, co miało być w formie ustnej, resztę mam kilka pytań w formie pisemnej. Czy są pytania, które nie były odpowiedzi, jeśli mogę prosić, a miały być w formie ustnej?
Tak, bardzo proszę pana radnego Pawła Łosickiego.
Ja tylko miałem to pytanie w sprawie polityki informacyjnej miasta, czy jakiś komunikat może miasto wyda w sprawie biletów zniżek dla rodzin wielodzietnych, ponieważ o to jest mnóstwo pytań i jest takie trochę zamieszanie. Mniej więcej wiem, na czym to polega, że jest brak w dzienniku urzędowym tej publikacji, ale niemniej jakoś taki spójny komunikat warto by mieszkańcom miasta przekazać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę panie prezydencie.
Zwrócimy się o informację do Urzędu Wojewody, kiedy można oczekiwać publikacji i nasze biuro rzecznika prasowego przekaże informację do mediów, kiedy można oczekiwać na wejście w życie tej uchwały.
Dziękuję bardzo i proszę pan radny Foligowski.
Dziękuję. Ja tylko jeszcze pytałem to w takim charakterze informacyjnym czysto, czy coś dzieje się z tą inwestycją Kartuska na Enczowska, gdzie poprzednio inwestor nie uzupełnił w wymaganym czasie dokumentacji i jakby procedura była w takim stanie zawieszenia. Czy ewentualnie to się ruszyło, czy się nie ruszyło, czy nic się nie zmieniło, to tylko chodzi o taką ogólną informację.
Jeśli pan radny pozwoli, to przytujemy.
A oczywiście, oczywiście,
piśmie, panie prezydencie. Bo musimy ściągnąć akta z Wydziału Architektury, tak żeby informacja aktualna, co się dzieje w tej sprawie.
Dominik Herberholz, bardzo proszę.
Ja mogłem nie usłyszeć odpowiedzi na to pytanie. Chodziło mi o umiejscowienie kamer w miejscach, które są w urzędach, które są najbardziej obarczone kolejkami.
Pan dyrektor Solarski właśnie udzielał odpowiedzi. Ja może powiem, chcieliśmy raczej uniknąć kolejek i zlikwidować. Mówiliśmy, jak chcemy to zrobić. Mam nadzieję, że kamery po prostu będą niepotrzebne. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Zamykam punkt 24, odpowiedzi na interpelacje i zapytania i przystępujemy do realizacji przerwanego przed przerwą punktu 17. Czyli dotycząc projektu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2008 rok. Przypominam, przerwaliśmy, kiedy został zgłoszony wniosek pana radnego Michała Tomczaka o zamknięcie listy dyskutantów. Padł głos za, padł głos przeciw. i możemy przystąpić do głosowania wniosku zgłoszonego przez pana radnego Michała Tomczaka. A zatem, jeśli można poprosić o przeorganizowanie tego ekranu. Jesteśmy w punkcie 17 porządku obrad i głosujemy wniosek formalny pana radnego Michała Tomczaka o przerwanie, o zamknięcie listy mówców. Przepraszam bardzo. Wniosek formalny, zamknięcie listy mówców. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 16 głosów za, 5 przeciw, 6 wstrzymujących się. Rada postanowiła o zamknięciu listy mówców, a zatem będziemy kontynuowali dyskusję zgodnie z listą oczekujących. Jako pan radny Michał Tomczak jest zapisany jako pierwszy. Pan radny Michał Grześ. Nieobecny. Tak, przepraszam, to prawda jest, jako pierwszy oczekujący był wtedy pan radny Tomasz Lewandowski, w związku z tym pana radnego Michała Grzesia nie ma, a udzielam głosu panu radnemu Tomaszowi Lewandowskiemu w tej chwili. Nie wiem, czy to jest możliwe w tym systemie, czy lepiej skorzystać z mównicy w tym momencie. Będzie szybciej. Już jest. Dobrze.
Szanowni Państwo, wniosek był krótki i zmierzający tak na dobrą sprawę w tym kierunku, o którym mówił pan radny Michał Tomczak. Dyskutujemy zupełnie nad czym innym niż dotyczy to tego punkt porządku obrad. Nie mówimy o planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok, ale no, nad pewnym projektem, który nie ma żadnych jeszcze, nie przybrał żadnej formy, nie wiem, projektu uchwały. Także proponuję, żeby się skupić nad planem pracy na 2008 rok. Jeżeli są uwagi co do funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, to można je przekazać przewodniczącemu i samej komisji. Komisja na pewno te uwagi weźmie pod uwagę i uwzględni w swojej pracy. A tymczasem bym zachęcał Państwa do skupienia się na dyskusji nad planem pracy na 2008 rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska jako kolejna. Pani radna Katarzyna Kretkowska jest nieobecna. W związku z tym pan radny Norbert Napieraj. Jest, coś tutaj za szybko zadziałało, że się pan wyłącza. Pan radny Krzysztof Mączkowski również jest, wyłącza, przepraszam bardzo, purystów. Pan Krzysztof Mączkowski jest nieobecny. W związku z tym głos ma pan przewodniczący Szymon Szynkowski Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. To jest już tak gorąca debata. Miała przede wszystkim rację bytu wtedy, kiedy koledzy z Platformy chcieli przed południem przy relacjach medialnych troszkę dołożyć komisji rewizyjnej, a w tej chwili już nie są tak zainteresowani debatą, ale to dobrze. Ja jestem zadowolony z tego, że komisja rewizyjna okazuje się coraz ważniejszą komisją i dyskusje nad jej pracą są coraz gorętsze. Chciałem tylko parę tez sprostować, które padły w poprzedniej dyskusji. Przede wszystkim parę myśli pana przewodniczącego Ganowicza, który zasugerował, już dowiedział się o pomyśle powołania Komisji do Spraw Skarg i Wniosków z mediów, co nie jest prawdą, gdyż pan przewodniczący w rozmowie kilka miesięcy temu już ze mną, ja sugerowałem, że taki właśnie mam zamiar, aby taki projekt złożyć. I pan przewodniczący jako pierwszy ode mnie się dowiedział o tym moim pomyśle, więc to, że dwa tygodnie temu pan przewodniczący dowiedział się o tym z mediów, nie jest prawdą, ewentualnie mógł pan sobie przypomnieć to z mediów, natomiast ja o tym już wcześniej mówiłem, o takiej mojej inicjatywie i wówczas już zwracałem uwagę na problem związany z procedurą krępującą komisję rewizyjną, która nie pozwala nam rozpatrywać terminowo skarg. Panie przewodniczący, nie jest również prawdą, że skargi my możemy rozpatrywać w innym trybie niż działania kontrolne, jakie podejmujemy na podstawie planu pracy. Ja Z tego typu wątpliwość również miałem, czy możemy tak działać. I z tego typu wątpliwością zwróciłem się do prawników miejskich. I początkowo rzeczywiście odpowiedź była, że komisja może skargi rozpatrywać w trybie uproszczonym. Jednak po spotkaniu kolegium prawników Urzędu Miasta odpowiedź była taka, że działania kontrolne wskazane w artykule 23 Statutu Miasta odnoszą się również do rozpatrywania skarg. To znaczy, że nie ma osobnego trybu rozpatrywania skarg przewidzianego w statucie. W związku z tym skargi muszą niestety być rozpatrywane przy zachowaniu wszelkich wymogów wymienionych w artykule 23 statutu. I to jest właśnie ten artykuł, to jest to miejsce, które nam bardzo krępuje działania, jak chodzi o rozpatrywanie skarg złożonych przez mieszkańców miasta Poznania. I to jest właśnie to miejsce, które uważam, że przy ewentualnym powołaniu nowej komisji czy nowego ciała powinno być w statucie znowelizowane. Panie Przewodniczący, na koniec tylko jedno słowo i też odnoszące się do tych głosów, które się pojawiały, że my zbyt ślamazarnie rozpatrujemy skargi, zbyt ślamazarnie prowadzimy działania kontrolne, że przewodniczący jest leniwy. Takie sugestie nawet padły ze strony pana przewodniczącego, że być może warto zmienić przewodniczącego w związku z tym, że komisja nie pracuje tak jak należy. Powiem w ten sposób, panie przewodniczący, ja zwróciłem się, wydaje, że niecały miesiąc temu, pana przewodniczącego o zlecenie ekspertyz w jednej ze spraw badania umowy pomiędzy miastem Poznań ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum. Dwóm ekspertom zadaliśmy konkretne pytania jako komisja i z tego co wiem, no w korespondencji komisji po, nie powiem miesiąc, ale na pewno minęły już 3 tygodnie od tego momentu, oczekiwania nie mamy odpowiedzi. Ja telefonicznie się kontaktowałem, odzyskałem informację od pana przewodniczącego, że była rozmowa na konwencie w tej sprawie, że pan przewodniczący to analizuje. Jeżeli oskarżamy kogoś o opóźnianie działań kontrolnych, to proponuję też samemu uderzyć się w piersi. No jeżeli chcemy, żeby te działania kontrolne szły szybko, to wszyscy pomagajmy raczej w tym komisji rewizyjnej, a nie atakujmy politycznie przewodniczącego, że nie bierze się do pracy i komisję rewizyjną jako taką, że nie potrafi zrealizować powierzonych jej zadań. Gdyby wszystkie wydziały, jak i również sekretariat pana przewodniczącego w najszybszych możliwych terminach reagował na prośby komisji rewizyjnej, to też komisji rewizyjnej byłoby łatwiej. Ja nie chcę tu teraz oskarżać, panie przewodniczący, bo wiem, że pan ma wiele pism, wiele pracy, tylko prosiłbym, żeby pochopnie nie formułować takich zarzutów pod adresem komisji rewizyjnej, bo to jest nie tylko niesprawiedliwe względem mnie, ale też uważam, że to jest niesprawiedliwe względem pozostałych członków komisji, którzy poświęcają wiele pracy temu, żeby ta komisja działała sprawnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie mogę odpowiedzieć na te uwagi. Pan przewodniczący precyzyjnie skorzystał z tego, że jest ostatnim listą na liście mówców, ale jedno zdanie powiem. Nie przystoi mówić nieprawdy i wkładać komuś w usta rzeczy, które nie zostały wypowiedziane. W punkcie wolnej głosy i wnioski odpowiem na te insynuacje. Zamknęliśmy dyskusję. W związku z tym za chwileczkę przystąpimy do drugiego czytania, a w drugim czytaniu mamy do przegłosowania poprawkę zaproponowaną przez pana radnego Michała Tomczaka, aby z planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta wykreślić punkt 6, czyli badanie prawidłowości zwrotu spadkobiercom nieruchomości położonych w obrębie Głowieniec. Jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, za chwilkę zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Jest sprzeciw, tak? O tej poprawce w drugim czytaniu będziemy mogli dyskutować, oczywiście. Ale wyłącznie o tej poprawce. Czy jest protest w takim razie? Nie ma protestu, a więc zamykam pierwsze czytanie i przystępujemy do czytania drugiego. I w drugim czytaniu możemy dyskutować o poprawce zgłoszonej przez pana radnego Michała Tomczaka. Bardzo proszę. Kto z państwa chciałby w tej sprawie się wypowiedzieć? Michał Tomczak jako wnioskodawca.
Ale ja już jestem, przepraszam, włączony, zdaje się.
Strasznie szybko to dzisiaj działa. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałbym poznać motywy złożenia takiego wniosku przez pana radnego Tomczaka. Interesuje mnie to z tego względu, że sam byłem jedną z osób, do której trafili mieszkańcy w tej sprawie zainteresowani skargą i ja tę sprawę przekierowałem do komisji rewizyjnej między innymi. Dlatego prosiłbym o podanie motywów, co legło u podstaw tego, że akurat ta sprawa nie może być zbadana i wyjaśniona przez komisję rewizyjną.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Tomczak w takim razie.
Tak? Witam. Jest to jedyny wniosek, bo nie można tego nazwać skargą, dopóki jako skarga nie zostanie zakwalifikowany. Jedyny wniosony, złożony przez mieszkańców miasta Poznania wniosek, który nie został skierowany do komisji rewizyjnej drogą uchwały Rady Miasta Poznania. Odpowiedź jest prosta i wynika z przepisów prawnych. Dziękuję.
Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, plan pracy komisji rewizyjnej właśnie jest od tego, żeby raz na rok zrobić taką weryfikację różnych skarg, które wpływają do radnych miasta Poznania, aby te, które radni uznają za szczególnie istotne, radni bez potrzeby takiego wprowadzenia, jak w ciągu roku normalnie skarga jest wprowadzana, mogli na własne życzenie umieścić tego typu zagadnienie w planie pracy. Tak było z pozostałymi sprawami, które umieszczaliśmy w planie pracy w zeszłym roku. Każdy z radnych taką sprawę miał, którą uważał, że jest szczególnie ważna. Przykładowo pan radny Lewandowski wskazywał tutaj chęć przyjrzenia się umowie ze spółką Feroma. Ja wskazywałem chęć przyjrzenia się umowie ze spółdzielnią pracy Uniwersum. Kilka było takich spraw, które radni uważali za szczególnie istotne, proponowali, aby je zawrzeć w planie pracy. Nie było co do tego kontrowersji w zeszłym roku. Uważam, iż ta sprawa jest tego typu sprawą, sprawą istotną i która skargą, która została złożona do wszystkich radnych miasta Poznania. Mi jako przewodniczącemu komisji tą sprawę do zbadania przekazywał nie tylko pan radny Napieraj, ale również choćby pan radny Wiśniewski, który pamiętam, że też korespondencyjnie tą sprawę do zbadania komisji rewizyjnej kierował. No ja to odczytuję, skoro jest kilku radnych, którzy prosili komisję rewizyjną o zajęcie się tą sprawą, jako wolę rady do zajęcia się poważnym tematem, a nie tylko, że tak powiem, zejście na poziom skargi. I była ta druga argumentacja, o której już wspominałem wcześniej, że jeżeli będziemy chcieli to normalnie w trybie skargowym przyjmować, to się odwlecze rozpatrzenie tej skargi o kolejny miesiąc bądź półtora miesiąca. Jeżeli zawrzemy to dzisiaj w planie pracy, to możemy niezwłocznie przystąpić do analizy tejże skargi. To jest argumentacja w odpowiedzi na argumenty podniesione przez pana radnego Tomczaka, których nie bardzo, muszę powiedzieć, rozumiem. Jeżeli jest sprawa istotna z punktu widzenia interesów miasta, to naszym zadaniem jest zawarcie tego w planie pracy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, z tego co ja pamiętam, podejmując uchwały nad skierowaniem skarg do komisji rewizyjnej, do tej pory robiliśmy to na zasadzie jak leci, zostawiając komisji rewizyjnej rozpatrzenie merytoryczne sprawy. Więc dziwi mnie tym bardziej, dlaczego akurat szczególne zainteresowanie wzbudza jedna konkretna sprawa i tą jedną konkretną sprawę chce się usunąć. Komisja rewizyjna może badać sprawy z własnej inicjatywy, nie tylko skargi zlecone. Jest to dla mnie dziwne.
Ja spróbuję odpowiedzieć, w jaki sposób zrozumiałem wniosek pana Michała Tomczaka. Skoro w swoim sprawozdaniu pan przewodniczący Szymon Szynkowski przedstawił listę spraw, które toczą się i które zostały wyznaczone również uchwałą sprzed roku i kilka z nich nie zostały jeszcze rozpoczęte, ponieważ jak pan przewodniczący powiedział, nie chciałby prowadzić równolegle kilku spraw, to ta sprawa wymieniona w punkcie 6 jest jedyną nową sprawą. W związku z tym ja rozumiem tą intencję w ten sposób, że skoro jest jeszcze ileś spraw nierozwiązanych, to po co w zadania wpisywać następne zadanie, tym bardziej skoro zgodnie z intencją przewodniczącego równolegle kilku spraw nie będzie prowadził. W związku z tym jest to zabieg tylko formalny. To jest, ja tak zrozumiałem intencję pana radnego Tomczaka, bo rzeczywiście jest to chyba jedyna nowa sprawa na liście przedstawionej przez komisję do zaopiniowania. Natomiast inną sprawą jest, że ta problematyka rzeczywiście jest dyskutowana. Listy w tej sprawie były kierowane również do mnie. Sam te listy kierowałem również do komisji rewizyjnej z prośbą o zajęcie stanowiska, czy to jest sprawa, która powinna być skierowana jako skarga, to nie jest takie do końca oczywiste. I tak naprawdę, jak mamy sobie robić psztyczki, to powiedziałbym, że formalnej odpowiedzi od komisji do dzisiaj nie uzyskałem, mimo że mógłbym powiedzieć, ta sprawa trafiła do komisji kilka miesięcy temu, a w grudniu pan przewodniczący Szynkowski sygnalizował mi, że będzie wnosił o to, żeby skierować to jako skargę do komisji. Nie nastąpiło to, więc ja rozumiem, że to jest sprawa, którą być może komisja i tak się zajmie, natomiast tak rozumiem intencje wnioskodawcy. Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Foligowski.
Panie Przewodniczący, ja jakby rozumiejąc, znaczy jestem w stanie przyjąć tę argumentację i ten sposób interpretacji tego wniosku, że oto są sprawy nierozwiązane, więc nie ma sensu dokładać do nich kolejnej, ale przyznam szczerze, że no, budzi to we mnie pewną wątpliwość, bo jeżeli tak zła jest ocena, jak rozumiem, pewnej większości, która jest w Radzie Pracy Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego, że Państwo z góry zakładacie, że ponieważ pewien tryb pracy Komisji był zły i Przewodniczący tej Komisji, jak rozumiem, dalej w Państwa wyobrażeniu nie daje gwarancji, że ten tryb się zmieni i że tempo pracy tej komisji będzie takie, że pod wpływem tej krytyki nie tylko sprawy zaległe, ale również nowe zostaną podjęte, no to być może za tą zawoalowaną krytyką tak naprawdę jest wniosek tylko taki niedopowiedziany, że może trzeba zmienić przewodniczącego komisji rewizyjnej, bo mówię, no gdzieś tutaj tak naprawdę w tle tej dyskusji o planie pracy komisji pojawiają się zarzuty co do pewnego sposobu funkcjonowania tej komisji. I bardziej dyskutujemy nie o tym, czy dana sprawa merytorycznie nadaje się do rozpatrzenia przez komisję, czy też powinna być tematem rozważań komisji, tylko bardziej dyskutujemy o tym, czy tryb pracy komisji jest taki, a nie inny, czy w przeszłości komisje pracowały lepiej czy gorzej, czy tryb pracy komisji daje szansę na to, że dana sprawa zostanie rozpatrzona. No, więc mówię, no być może, jeżeli wśród pewnej większości na tej sali taka myśl jest, że oto przewodniczący się do tego nie nadaje, no to po prostu ją Państwo wyraźcie. A jeżeli jej nie wyrażacie, tylko to wszystko jest takie niedopowiedziane, to jest takie gdzieś tam, to jest to brakujący fragment pewnego toku rozumowania, no to tak naprawdę nie sprowadzajmy do tego dyskusji o tym, czy taki, a nie inny punkt planu pracy powinien być w tym planie pracy, czy nie. No bo jak gdyby nie dyskutujemy o tym. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Szynkowski.
Panie przewodniczący, odnosząc się do korespondencji, pan przewodniczący mówi, że przystoi mówić nieprawdy, ale to jeżeli chcemy być zgodni z prawdą, to powiedzmy sobie w ten sposób, że z panem przewodniczącym kilkakrotnie rozmawiałem na temat tejże skargi. Ta skarga miała podstawową wadę formalną na pewnym etapie, która się utrzymywała kilka miesięcy, iż nie była znana osoba skarżąca z imienia i nazwiska. Był po prostu podpis, a nie była znana osoba formalnie będąca skarżącym. I ta wada formalna uniemożliwiała podjęcie jakichkolwiek działań przez komisję rewizyjną. I to, żeśmy wspólnie ustalali, co do tego był konsensus, w momencie, w którym ta wada została uzupełniona, to był właśnie grudzień i ja sygnalizowałem, że do planu pracy będzie najszybciej to właśnie skargę wpisać. Nie rozumiem w tej chwili tych oporów przed umieszczeniem tego w planie pracy. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Byłam do przerwy obecna w czasie tej dyskusji, teraz przez chwilę mnie nie było, ale odnoszę wrażenie, że się niewiele zmieniło. To znaczy dyskusja jest prowadzona nie wokół przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej, tylko emocje wśród części radnych z klubu Platformy raczej niż z innego klubu. To jest drugie czytanie, ale ja byłam zapisana do pierwszego czytania. No dobrze,
ale to dziękuję, w tej chwili kolego. Rozmawiamy o poprawce.
Zaznaczyłam, że mnie przez chwilę nie było, bo mnie tam ktoś zatrzymał.
A to wszyscy zauważyli.
A to bardzo mi miło, że pan Grzegorz Ganowicz zauważył wśród tylu mnogości tylu spraw, że mnie nie ma przez chwilę na sesji. Ale chciałabym tylko zwrócić uwagę, że nawet jeżeli jesteśmy w drugim czytaniu, to jesteśmy w drugim czytaniu projektu uchwały i jego treści,
i
a nie informacji prasowych, na temat tego, że pan Szymon Szynkowski uważa, że potrzebna byłaby tej Radzie jeszcze jedna komisja do zbadania spraw.
Dlatego mówimy o poprawce konkretnej.
I właśnie chciałabym, żebyśmy wrócili do tego tematu, bo odnoszę wrażenie, że cały czas jesteśmy w innym temacie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Michał Tomczak.
Halo? Jedno krótkie zdanie. Dużo krócej trwałoby przygotowanie projektu uchwały o skierowaniu tej sprawy do komisji rewizyjnej niż dyskusja nad punktem 6 załącznika do planu pracy komisji na rok 2008.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, więc jeśli Państwo się na to zgodzą, to przegłosujemy tę poprawkę. Przypominam, poprawka mówi o wykreśleniu punktu 6 z planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miasta Poznania. Poproszę o ekran do głosowania, a Państwa proszę o oddawanie głosów. Kto jest za tą poprawką, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 12 głosów za, 12 głosów przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Poprawka nie zyskała poparcia Rady Miasta Poznania. Dziękuję bardzo. Czyli została odrzucona. W tej sytuacji możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Głosujemy projekt 349 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2008 rok. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 4 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 17 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 17a. Jest to projekt uchwały 367/08 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta. Jest to projekt uchwały, który pojawia się na sesji często w związku z ruchem pomiędzy komisjami. Jest to projekt własny uchwały Rady Miasta, w związku z tym ja go Państwu postaram się szybko przedstawić. Zmiany wynikają z korespondencji, którą otrzymywałem w ostatnich dniach i są następujące. O tym mówi paragraf pierwszy projektu uchwały. Mianowicie zmniejsza się skład osobowy Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji o pana radnego Dominika Herberholca i pana radnego Macieja Zawieje. Zmniejsza się skład osobowy Komisji Polityki Przestrzennej o pana radnego Dominika Herberholca oraz pana radnego Wojciecha Majchrzyckiego. Zmniejsza się skład osobowy Komisji Oświaty i Wychowania o pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego. Zwiększa się skład osobowy Komisji Polityki Przestrzennej o pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego. I jeszcze dzisiaj wpłynęły pisma dwa kolejne. Mianowicie pan radny Dominik Herberholt zgłasza akces do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. I pan radny Szymon Wachowiak zgłasza akces do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Takie jest przedstawienie projektu uchwały i będę prosił Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały, o podjęcie tej uchwały. Zapytam jeszcze, czy w tej chwili ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby skorygować swoją przynależność do komisji, gdzieś zrezygnować, gdzieś rozpocząć pracę. Przypominam, że zgodnie z paragrafem trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 roku, czyli od wtedy te zmiany będą aktualne. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo radni usłyszeli też prawidłowo to, co przeczytałem i nic nie pomyliłem. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 17a porządku obrad. Przystępujemy do punktu 18. Projekt uchwały 356/08 w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji do Spraw Wyborów Osiedlowych. Projekt przedstawi pan Tomasz Lewandowski, przewodniczący tej komisji. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, zmiana uchwały polega wyłącznie na uzupełnieniu składu osobowego, uzupełnieniu o jedną osobę, pana Arkadiusza Bujaka. Jest to kierownik oddziału Stare Miasto, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania. Do tej pory w skład komisji wchodziło 11 osób, 5 radnych i 6 przedstawicieli Urzędu Miasta. Byli to wszyscy poza panem Arkadiuszem Bujakiem, kierownicy właściwych terenowo oddziałów, jednostek wspierania, jednostek pomocniczych. Zgodnie z artykułem 19 i 23 Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli Miasta Poznania, MKWO, a więc Miejska Komisja do Spraw Wyborów Osiedlowych, może liczyć między od 7 do 15 osób, zatem podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu komisji do 12 osób jest zgodna z prawem. Ze względu na to, że w tym roku odbywają się w dzielnicy, którą zarządza niejako pan Arkadiusz Bujak, wybory do aż 7 rad osiedlowych, podjęcie tej uchwały w tej chwili jest uzasadnione i potrzebne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został skierowany do prezydenta miasta Poznania, który nie wniósł do niego zastrzeżeń i uzyskał pozytywną opinię prawną. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu? Również nie widzę zgłoszeń. Jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie, a ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji do Spraw Wyborów Osiedlowych. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18 i przystępuję do realizacji punktu 19. A jeśli Państwo radni nie zaprotestują, to zaprezentuję Państwu łącznie 3 projekty uchwał, które są wymienione w punkcie 19, 20 i 21, ponieważ materia tych projektów jest taka sama. Wszystkie dotyczą skierowania skargi do zbadania przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania. 3 różnych skarg o podobnej tematyce. Sprzeciwu nie widzę, zatem przedstawię łącznie te projekty. We wszystkich 3 projektach rzecz dotyczy skarg, które złożyli mieszkańcy kamienic, lokatorzy mieszkań w różnych miejscach miasta Poznania i skarżą się na to, że nie mogą tych mieszkań wykupić. Procedura trwa już bardzo długo i skarżą się zawsze na to, że nie może do tego dojść ze względu na opieszałość urzędniczą przy wykupie mieszkań. I tak pierwsza po kolei uchwała pod numerem 357 dotyczy mieszkań przy ulicy 23 lutego 29 przez 33 i ciągnie się ta sprawa już od 1989 roku. Mieszkańcy skarżą się również na to, że mimo że im nie można sprzedać tych mieszkań, 19 spośród 59 mieszkań jest już sprzedanych, Z kolei miasto powołuje się na toczącą się sprawę zwrotową i nie widać końca tej sprawy. W kolejnej skardze, która jest pod numerem 358, rzecz dotyczy mieszkań przy placu Wielkopolskim 1A. Od listopada 89 ta rzecz się już toczy. Tam jest 7 mieszkań już wykupionych z 24 i podobnie nie można wyjaśnić, kto wcześniej podjął decyzję o sprzedaży i dlaczego tak różnie są mieszkańcy traktowani. Trzecia skarga dotyczy placu Wielkopolskiego 4. Uzasadnienie jest takie samo. Również grupa mieszkańców złożyła pisma. Tam 2 mieszkania zostały sprzedane do tej pory i również tych wyjaśnień do tej pory nie można uzyskać. W tym wypadku proponuję Radzie, żeby skierować sprawę do zbadania przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, ponieważ z jednej strony merytoryczny zakres tych skarg dotyczy obszaru działania Komisji Gospodarki Komunalnej. Poza tym zamieniłem kilka słów z przewodniczącym komisji, który zgodził się z tym, że komisja może takie czynności podjąć. Przypominam, że rzecz dotyczy tego, żeby komisja albo grupa radnych z komisji zbadała wstępnie tę skargę i zaproponowała Radzie rozwiązanie, które będzie zaprezentowane Radzie na posiedzeniu jednym z kolejnych i Rada będzie mogła podjąć decyzję o tym, czy skarga jest zasadna, czy niezasadna. Wszystkie te projekty były też skierowane do prezydenta miasta Poznania i prezydent nie wniósł żadnych uwag, a opinia biura prawnego jest pozytywna. Proponuję teraz, że jeśli miała być dyskusja, to w tej chwili otwieram dyskusję, a później po kolei będę kolejne punkty zamykał i przystępowali będziemy do głosowania. Czy w imieniu klubów radnych bądź w imieniu własnym ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem teraz po kolei. W punkcie 19, tam gdzie rozpatrujemy projekt uchwały 357/08, czyli rzecz dotycząca, od razu powiem, adresu przy ulicy 23 lutego. Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały nr 357? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 1 głos przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, zamykam punkt 19. Przystępujemy do realizacji punktu 20. Projekt uchwały 358, przedstawiony przed chwilą wraz z opinią, czy brakiem uwag prezydenta. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam tylko takie pytanie, czego konkretnie merytorycznie dotyczy ta skarga, bo zwykle jest tak, że zwyczajowo skargi są kierowane w tej chwili do Komisji Rewizyjnej. Jak rozumiem, tutaj wchodziło to bardziej w zakres Komisji Gospodarki Komunalnej. Jeżeli ewentualnie Pan Przewodniczący zechciałby skonkretyzować w 2-3 zdaniach, czego ta skarga dotyczy.
Ja mam wrażenie, że przed chwilką prezentując projekty uchwał przedstawiłem wszystkie 3 projekty uchwał, ale jeśli Pan sobie życzy, przeczytam uzasadnienie. Tak? Bo ja przed chwileczką wszystko powiedziałem na temat tych projektów uchwał. W uzasadnieniu jest napisane następująco. Lokatorzy mieszkań przy placu Wielkopolskim 1A w listopadzie 1989 roku złożyli wnioski o wykup zajmowanych mieszkań komunalnych i do dnia 11 grudnia 2007 roku nie mogą ich wykupić, a następnie w dniu 19 grudnia 2007 roku złożyli skargę na prezydenta miasta Poznania wynikającą z opieszałości urzędniczej przy wykupie mieszkań. Lokatorzy mieszkań przy placu Wielkopolskim 1A skarżą się, że opieszałość urzędnicza, która nakazuje im czekać prawie 20 lat na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych. Podnoszą, iż niezrozumiałym jest fakt, że w stosunku do przedmiotowej nieruchomości toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej, co powoduje konieczność wstrzymania sprzedaży lokali, a także z uwagi na bardzo skomplikowany stan prawny przedmiotowej nieruchomości w dziale regulacji prawnych prowadzone są działania zmierzające do kompleksowego uregulowania stanu prawnego. Mieszkańcy wskazują również fakt, iż 7 z 24 mieszkań zostało już wykupionych. Wnoszą o zbadanie, na jakiej podstawie prawnej zostały sprzedane przedmiotowe lokale, a także kto podjął decyzję o ich sprzedaży. Lokatorzy wnioskują o zbadanie skargi przez Radę Miasta, pomimo że otrzymali w swojej sprawie wyjaśnienie ze strony miasta. Takie jest uzasadnienie. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, w związku z tym ja tak myślałem, że ta skarga dotyczy przewlekłości przy realizacji wniosku o wykup mieszkania. Moje pytanie, w związku z tym kolejne, komisja rewizyjna zajmuje się już w tej chwili, kończy tak naprawdę analizę jednej ze skarg dokładnie na ten sam temat i ta skarga została skierowana do komisji rewizyjnej, zresztą została uznana za zasadną. Na przyszłej sesji chciałbym w imieniu komisji przedstawić projekt sprawozdania pokontrolnego w tej sprawie. Moje pytanie, nie chcę oczywiście odbierać pracy merytorycznej przewodniczącemu Grzechowi, natomiast moje pytanie, dlaczego poprzednie skargi w tej samej materii były kierowane do komisji rewizyjnej, a w tej chwili są kierowane do komisji gospodarki komunalnej, bo mam taką obawę, być może nieuzasadnioną, że jest to związane z tym, że my właśnie pierwszą z tych skarg uznaliśmy za zasadną i w tej chwili jest taka próba skierowania tego do innej komisji niż nasza, żeby te rozstrzygnięcia były inne. Być może tutaj, że tak powiem, no myślę troszkę na wyrost, ale chciałbym po prostu mieć uzasadnienie, dlaczego w tej chwili ta sama skarga o tej samej zawartości merytorycznej jest skierowana do innej komisji.
Spróbuję odpowiedzieć. Jasne, że pana prawo doszukiwać się drugiego albo i trzeciego dnia, natomiast ja nie znam rozstrzygnięcia w skardze, o której pan mówi, w związku z tym na pewno nie to było intencją. Intencji, można powiedzieć, jest kilka. Po pierwsze, nie ma żadnej regulacji, jaki zespół radnych powinien przygotowywać opinię w sprawie skargowej. Biorąc pod uwagę sytuację, w której komisja rewizyjna ma kilka skarg, które rozpatruje w tej chwili, zastanawiałem się, czy nie uczynić, nawet powiedziałbym, nie wyjątku, tylko próbować również tymi skargami tak dysponować, żeby Rada decydowała się szukać takich komisji, które merytorycznie mogłyby jakiś problem pomóc Radzie rozwiązać i wydało się, że dosyć oczywistym jest, żeby to zrobiła Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zupełnie bez związku ze sprawą, o której pan myśli, nie wiem nawet o którą sprawę panu chodzi, a żeby być pewnym tego, że tak można zrobić, odbyłem krótką rozmowę również z panem Michałem Grzesiem, przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, o czym wcześniej już wspominałem dzisiaj i pan przewodniczący zgodził się, że w imieniu komisji, że komisja zajmie się tym zagadnieniem. Od tylko tyle albo aż tyle. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Czy generalnie komisja bardzo często zajmuje się tym, dlaczego kuleje sprzedaż mieszkań, natomiast jeżeli rzeczywiście jest tam jedna z tych uchwał już rozstrzygnięta przez komisję rewizyjną, no to w tym momencie na pewno gwarantuję, że nie rozstrzygniemy inaczej jak komisja rewizyjna. I także ja tu bardzo chętnie z panem przewodniczącym porozmawiam i w tym momencie tutaj myślę, że komisja rewizyjna powinna jak najszybciej napisać projekt uchwały o tym, że skarga jest zasadna i na pewno nie będziemy się jako komisja mieszać do tej sprawy, która już jest rozstrzygnięta. Natomiast mówię, komisja bardzo często zajmuje się tym, że kuleje sprzedaż mieszkań i tutaj pan przewodniczący prosił, żeby ulżyć komisji rewizyjnej w tych sprawach. Nie widziałem powodu, żeby nie ulżyć. Natomiast nie chciałbym tutaj wchodzić w kompetencje komisji rewizyjnej i być jeszcze, ryzykować obrażenie się na mnie członków komisji rewizyjnej. No nie o to mi chodziło. Intencją było, żeby ulżyć. Jeżeli jest to wchodzenie w kompetencje i członkowie komisji rewizyjnej będą mieli do mnie pretensje, to oczywiście jak najbardziej uważam, że powinna się tym zająć komisja rewizyjna.
Dziękuję bardzo. I oczywiście dodam, z mojej strony jest to jedynie propozycja takiego zapisania, a Rada jest władna wszystkie zapisy w tym projekcie uchwały pozmieniać. Nie widzę dalszych głosów w dyskusji, zatem jeśli będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały. Otwieram drugie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości wobec braku propozycji poprawek. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę nacisnąć przycisk. Za chwilę już. Jak ktoś jest przeciw, to też proszę nacisnąć przycisk. Jak ktoś się wstrzymuje od głosu, również. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 2 głosy przeciw, 5 wstrzymujących się, 0 nie głosujących, a zatem Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 20 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 21. Jest to projekt uchwały o numerze 363. Trzecia z uchwał, które zaprezentowałem przed chwilą. Czy potrzebna jest przerwa? Przypominam, zaprezentowałem przed chwileczką Państwu zakres tej uchwały. Dotyczy ona sprawy lokatorów przy Placu Wielkopolskim 4. Prezydent nie wniósł uwag. Projekt ma opinię prawną pozytywną. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Przystąpimy do czytania drugiego. Nie widzę sprzeciwu, zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie, w którym możemy przystąpić niezwłocznie do przegłosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 363. I proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 2 głosy przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 21 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 22. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2007. Witam pana nadkomisarza Tomasza Trawińskiego i bardzo proszę o przedstawienie tego sprawozdania i dziękuję za cierpliwość. Jak wiem, to sprawozdanie było już przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, więc jakaś część radnych jest już z tematem obznajomionych.
Dokładnie. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Przypadł mi dzisiaj w udziale zaszczyt podsumowania i dokonania pewnej oceny funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu za rok 2007. Z góry przepraszam, ale niestety każde podsumowanie działalności takiej instytucji jak nasza musi wiązać się z przedstawieniem pewnych danych liczbowych, a potem krótkim komentarzem. Stąd też swoją prezentację rozpocznę od omówienia dynamiki zgłoszonych przestępstw w najbardziej dotkliwych społecznie kategoriach. Wskaźnik ten w roku 2007 wyniósł prawie 84%, co w liczbach bezwzględnych daje mniej zdarzeń o przeszło 2,5 tysiąca w porównaniu do roku 2006. Patrząc na dane liczbowe, wyraźnie zmniejszyła się liczba przestępstw w kategorii kradzieże, prawie o 1600 przestępstw. Rozbojów zanotowaliśmy mniej o prawie 22%, bójek i pobić ponad 26% mniej, o 806 mniej włamań i prawie 700 mniej skradzionych samochodów. Jedyną kategorią, która wymaga wzmożonej uwagi, jest przestępczość będąca wynikiem chuligańskich zachowań. W porównaniu do roku 2006 w kategorii uszkodzeń mienia zgłoszono o 66 przestępstw więcej. Wszystkie 7 komisariatów miasta Poznania obniżyły poziom dynamiki w analizowanych kategoriach przestępstw przynajmniej o 10%, a najwyższy spadek zanotowano na terenie działania Komisariatu Policji Poznań-Wilda, gdzie liczba zdarzeń spadła o 1/3 w porównaniu do roku 2006. Analizując poszczególne kategorie, dynamika zdarzeń przedstawia się następująco. I pokrótce, kradzieże mienia, również spadek, a najwyższy na terenie Jeżyc, 67% dynamiki i Wildy 77%. Kradzieże samochodów. To kategoria, na którą zwracamy szczególną uwagę, a jednocześnie niosąca ogromne wyzwania w roku bieżącym. Na szczególną pochwałę zasługują komisariaty Wilda, Targowy i Stare Miasto, na terenie których o połowę spadła liczba kradzionych pojazdów w porównaniu do roku 2006. Kradzieże z włamaniem. Tutaj również nastąpił spadek. Z jednej strony wskazuje to na skuteczność działania policji, mierzony również wzrostem wykrywalności. Z drugiej strony jest wynikiem wzrostu świadomości osób poprawiających skuteczność zabezpieczenia posiadania mienia. Są jednak w Poznaniu pewne obszary, pewne rejony, gdzie wciąż przegrywamy ze sprawcami tej kategorii przestępstw. Mogę tu jako przykład podać rejon Jeżyc, konkretnie Słowackiego, Polna i przyległe, gdzie nadal odnotowujemy znaczącą liczbę włamań do pojazdów. Stąd też postulat i prośba o ujęcie tej lokalizacji przy typowaniu miejsc w ramach rozwoju monitoringu wizyjnego. Cieszę się bardzo, że postulat ten został zrealizowany i w tym roku rejon ten zostanie objęty monitoringiem wizyjnym. Przestępstwa rozbójnicze. Również i w tej kategorii odnotowaliśmy spadek zdarzeń o prawie 22%. Ograniczenie przestępczości ulicznej jest jednym z naszych głównych priorytetów, jak również i priorytetów władz miasta Poznania. Spadek ten świadczy o właściwym doborze miejsc i jakości pełnienia służby patrolowej. Bójki i pobicia. Również spadek o przeszło 26% we wszystkich komisariatach miasta Poznania. I tak jak mówiłem, jedyna kategoria uszkodzenie mienia, w której zanotowaliśmy wzrost przestępczości w porównaniu do roku 2006. Analiza miesięcznej struktury przestępczości potwierdza tezę o systematycznym spadku przestępczości, jaką notowaliśmy przez cały rok. Nie ma miesiąca, w którym zanotowano by większą liczbę przestępstw niż w roku 2006. Na zakończenie tej części prezentacji chciałbym zwrócić uwagę na tendencję w zakresie liczby zgłaszanych przestępstw, jaka utrzymywała się od momentu powstania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Pomiędzy rokiem 2000 a 2007 liczba zdarzeń spadła o połowę. Szczególnie cieszy to, że jest to spadek systematyczny z roku na rok, a nie dzieło zwykłego przypadku. Dla zobrazowania poziomu przestępczości w poszczególnych dzielnicach na przedstawionym slajdzie przedstawiamy ulice, osiedla, gdzie w ubiegłym roku zanotowaliśmy największą liczbę przestępstw. Podstawowym wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie tego typu zestawień statystycznych, jest dla nas to, że w ocenie poziomu bezpieczeństwa i w ramach dyslokacji sił nie możemy kierować się tylko danymi statystycznymi, ale organizować służbę również tam, gdzie mieszkańcy ze względu na charakter zabudowy, warunki mieszkaniowe czują się zagrożeni. Nie może bowiem być miernikiem zagrożenia liczba zdarzeń notowana na przykład na ulicy Półwiejskiej, 281 zdarzeń, ponieważ znany jest charakter zdarzeń w tym rejonie, to kradzieże sklepowe, a mieszkańcy w związku z tym nie czują się specjalnie zagrożeni. W tym celu bierzemy pod uwagę zarówno liczbę interwencji, jak i społeczne sygnały przekazywane do nas z różnych instytucji. Na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa z inicjatywy pana przewodniczącego Krzysztofa Skrzypińskiego próbowaliśmy wypracować jakiś model mający na celu większe zaangażowanie podmiotów pozapolicyjnych w kształtowanie pracy policyjnej, wyznaczanie miejsc, gdzie patrole policyjne mają się znajdować, w kształtowaniu w współpracy i wizerunku policji wśród społeczności miasta Poznania. Myślę, że ten dobry początek, który zapoczątkowaliśmy na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa, przyniesie w tym roku spodziewane rezultaty. Przedstawione powyżej wskaźniki dynamiki przestępstw są jednocześnie wyznacznikiem poziomu satysfakcji na rok bieżący. Jak wskazuje bieżąca analiza i wstępne prognozy za okres miesiąca stycznia tego roku, tendencja polegająca na ograniczeniu przestępczości nadal trwa. Jeżeli chodzi o wykrywalność ogólna, czyli wykrywalność wszystkich przestępstw, w roku 2007 wyniosła 50% i jest wyższa o 1,3% w porównaniu do roku 2006. Jeżeli chodzi o wykrywalność kryminalną, czyli te przestępstwa stricte kryminalne, o których mówiłem w pierwszej części prezentacji, wykrywalność w tej kategorii wzrosła o 1,9% i w roku 2007 wyniosła 41,8%. Są jednak jednostki, Jeżyce, Stare Miasto, gdzie ta wykrywalność spadła. Jeżeli chodzi o wykrywalność w poszczególnych kategoriach, kradzież cudzej rzeczy, wykrywalność na poziomie prawie 16%, wzrosła o prawie 3% w porównaniu do roku 2006. W ogólnym zestawieniu prezentującym tendencję ośmioletnią wykrywalność ta wzrosła o przeszło 10%. Kradzieże samochodów. Tutaj wykrywalność jest dość znacząca, aczkolwiek w liczbach bezwzględnych nadal niezadowalająca. Cieszymy się z wykrywalności na poziomie 9,3%, ponieważ w roku 2000 startowaliśmy z poziomu 2,6%. Niestety nadal jest to poziom niezadowalający, i w tym roku dołożymy wszelkich starań, aby wykrywalność ta osiągnęła wynik dwucyfrowy. Niemal trzykrotnie wyższy wskaźnik wykrywalności niż w roku 2000 osiągnięto w kategorii włamania, który osiągnął 19,3% w roku ubiegłym. Co charakterystyczne w tej kategorii, w ostatnim roku zanotowano najwyższy wzrost o 6,1%. Zdecydowany wzrost wykrywalności nastąpił w kategorii przestępstw rozbójniczych. Wykrywalność w roku 2007 wyniosła 69,3% i wzrosła o 11% w porównaniu do roku 2006. Znaczący jest również wzrost tej wykrywalności liczony pomiędzy rokiem 2000 a 2007 o przeszło 43%. Bójki i pobicia jako jedyna w tej ocenie zanotowała spadek wykrywalności i spadła ona w porównaniu do roku 2006 o 1,8%. Co cieszy, wraz ze spadkiem liczby zdarzeń spadła również liczba wszczynanych postępowań przygotowawczych przez naszych policjantów. Ta dynamika ogólna wszczęć w roku ubiegłym wyniosła 84,1%. Jeżeli mówimy o wszczętych postępowaniach w kategoriach przestępstw kryminalnych, wyniosła ona w roku ubiegłym 85,8%. W liczbach bezwzględnych jest to mniej o ponad 3000 wszczętych postępowań o przestępstwa kryminalne w porównaniu do roku 2006. Tutaj upatrujemy pewną jeszcze rzecz, a mianowicie mniej prowadzonych postępowań przygotowawczych będzie powodować, że policjanci będą mogli bardziej przyłożyć się do tych już zgłoszonych postępowań przygotowawczych i stąd też ta prognoza wskazuje, że wykrywalność w roku 2008 będzie jeszcze wyższa. W szczególnym zainteresowaniu w ubiegłym roku pozostawały działania zmierzające do ograniczenia przestępczości nieletnich. W tym celu podejmowano różnorodne przedsięwzięcia profilaktyczne i w efekcie, porównując dane za rok 2006 i 2007, w Poznaniu ograniczono liczbę czynów karalnych popełnianych przez nieletnich o 25%, z mniej czynów o prawie 1200. Spośród najczęściej popełnianych przez nieletnich czynów zanotowaliśmy przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże, bójki i pobicia. W porównaniu z rokiem 2006 wzrosła niestety liczba czynów świadczących o brutalizacji zachowań młodzieży. Mam tu na myśli rozboje, bójki i pobicia. Tych czynów zanotowaliśmy więcej o 138. Wspomniana przed chwilą kategoria przestępstw narkotykowych zasługuje na szczególne zwrócenie uwagi. Z jednej strony ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii spadła o ponad 1000 zdarzeń, co wskazuje na niestety zmniejszoną aktywność w ujawnianiu tej kategorii przez policję. Z drugiej strony licznie podejmowane działania o charakterze profilaktycznym zaczynają przynosić pożądane efekty. Niemniej w roku bieżącym zwalczanie przestępczości narkotykowych będzie jednym z priorytetów działań naszej jednostki. Aby przyniosły one spodziewane rezultaty, zakładamy dokonanie pewnych zmian organizacyjnych polegających m.in. na utworzeniu referatu lub nawet sekcji do spraw przestępczości narkotykowych. Wymienione na slajdzie przykłady działań profilaktycznych i wizerunkowych są jedynie fragmentem profilaktycznej działalności policjantów z komisariatów i komendy miejskiej. Jako przykład mogę podać program Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Poznania i kilkoma innymi podmiotami. Został on pilotażowo w ubiegłym roku wdrożony w 13 poznańskich gimnazjach. Program w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To popularne i efektywne patrole płatne finansowane przez miasto Poznań. Kolejny program Niebieska Skrzynka. Jest to nowoczesna forma kontaktu z młodzieżą. Za pośrednictwem tego adresu mailowego można przesyłać zapytania lub informacje o niepokojących sytuacjach związanych z przemocą czy narkotykami. Skrzynkę obsługują policyjni specjaliści do spraw nieletnich z sekcji prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wiele innych programów, projekt nagradzania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży, Bezpieczna Kobieta, Niebiescy Dzieciom. Nie sposób opisać wszystkich przedsięwzięć profilaktycznych podejmowanych przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, takich jak na przykład działania Powrót z ulicy, realizacja projektu Dafne 2, projekt Dziecko pod parasolem prawa. Warto zwrócić jednak uwagę na istotne znaczenie tego typu przedsięwzięć i bardzo duży społeczny ich oddźwięk i pozytywną ocenę pracy policji. W 2007 roku policjanci pionu prewencji zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa przeszło 5700 sprawców. Biorąc pod uwagę pozostałe elementy pracy prewencyjnej, należy stwierdzić, że generalnie spadł poziom obciążenia policjantów ogniw patrolowych i dzielnicowych realizacją najbardziej typowych czynności policyjnych. Przykładem jest chociażby liczba interwencji, która w stosunku do 2006 roku spadła o przeszło 15 tysięcy, czyli o przeszło 13%. W analizowanym okresie policjanci doprowadzili do jednostek policji, placówek służby zdrowia, izby wytrzeźwień łącznie przeszło 18 tysięcy osób. W roku 2006 tych osób było przeszło 25 tysięcy. Częściowo związane jest to ze współdziałaniem ze Strażą Miejską i korzystaniem z pojazdu Straży Miejskiej do przewozu osób nietrzeźwych. Ta współpraca znacznie odciąża działania policjantów i pozwala na efektywną służbę patrolową, a nie zajmowanie się całą kwestią biurokratyczną związaną z umieszczeniem osoby w izbie wytrzeźwień. W 2007 roku na drogach miasta Poznania wydarzyło się prawie 2000 wypadków drogowych. W zdarzeniach tych obrażeń ciała doznało prawie 1500 osób, a 37 osób poniosło śmierć. Na terenie miasta Poznania odnotowaliśmy przeszło 5600 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w 2007 roku nastąpił wzrost zaistniałych wypadków drogowych o 120 przypadków. Zwiększyła się również liczba osób zabitych o 9 oraz liczba osób rannych o 153. Wśród zaistniałych wypadków drogowych w 2007 roku wzrost ten spowodowany jest m.in. nadal złym stanem dróg, powiększającą się liczbą użytkowników dróg, a także lekceważeniem podstawowych przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Pokusiliśmy się wyodrębnić dwie grupy osób, które znajdują się na drodze. To są kierujący i to są piesi. Jeżeli bierzemy pod uwagę kierujących, to do zdarzeń drogowych najczęściej dochodzi w takich sytuacjach. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprawidłowe cofanie, nieprawidłowe omijanie i nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu. Czyli to, co wszyscy zmotoryzowani mieszkańcy miasta Poznania
mogą na co dzień na ulicach miasta Poznania obserwować. Natomiast z winy pieszego najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych były wejście na jezdnię pod jadący pojazd, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody. Jak widać z przedstawionej tabeli, największą poprawę stanu bezpieczeństwa w zakresie wypadków drogowych w 2007 roku odnotowaliśmy na ulicach Grunwaldzkiej, Głogowskiej, chociaż i tak są to ulice o największym zagrożeniu zdarzeniami drogowych. Więcej wypadków zanotowaliśmy natomiast na ulicach Dąbrowskiego, Hetmańskiej, Lechickiej, gdzie oprócz wzrostu wypadków zanotowaliśmy również największą liczbę ofiar śmiertelnych. Pięć osób zginęło na ulicy Lechickiej. Jeżeli chodzi o ulice o największym zagrożeniu kolizjami drogowymi, były to ulice Głogowska, Dąbrowskiego, Hetmańska, Krzywoustego, Grunwaldzka, Bukowska, Warszawska, Jana Pawła II i Lechicka. Największą poprawę stanu bezpieczeństwa odnotowaliśmy na ulicy Głogowskiej, Dąbrowskiego i Bukowskiej. Kilka słów o sytuacji kadrowej. Stan etatowy komisariatów miasta Poznania liczył na koniec 2007 roku 790 etatów policyjnych. Stan faktyczny 708 policjantów. Z prostego wyliczenia wynika, że na koniec ubiegłego roku mieliśmy w komisariatach miasta Poznania 82 wakaty. Biorąc pod uwagę pozostałe służby pracujące na terenie Poznania, czyli sekcję ruchu drogowego i sekcję zabezpieczenia miasta, komórki te łącznie na koniec roku miały 64 wakaty. Natomiast cała Komenda Miejska Policji w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2007 roku miała 203 wakaty. Bieżące funkcjonowanie naszej jednostki, jak zawsze, wspiera Urząd Miasta Poznania, Rada, samorządy pomocnicze oraz podmioty i instytucje bezpośrednio związane z bezpieczeństwem. W ramach wsparcia otrzymaliśmy następujące środki, zrealizowaliśmy następujące zakupy. To przeszło 1 000 000 zł na wydatki majątkowo-modernizacyjne, 900 tysięcy na patrole płatne, 50 tysięcy na nagrody za zatrzymywanie sprawców przestępstw okołosamochodowych, co daje już w tej chwili wymierne efekty, 100 tysięcy na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego, 18 tysięcy na nagrody motywacyjne dla najlepszych policjantów ogniw patrolowych i oczywiście cały czas bieżące finansowanie funkcjonowania służby kandydackiej. Jakie zrealizowaliśmy inwestycje? Przede wszystkim najważniejsza i najbardziej kosztowna to adaptacja i oddanie w końcu siedziby Komisariatu Policji Poznań Północ na osiedlu Jana III Sobieskiego, ale to również wyposażenie i dostosowanie multimedialnej sali odpraw, gdzie wreszcie możemy policjantom w sposób nowoczesny przekazywać zadania do służby i w sposób nowoczesny przedstawiać zagrożenia, jakie występują na terenie miasta Poznania. To utworzenie siłowni, adaptacja budynku przy ulicy Schillinga, czyli tego budynku, który w przyszłości będzie siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, to remont sanitariatów dla policjantów sekcji zabezpieczenia miasta, czyli tych policjantów, którzy pełnią służbę patrolową na terenie miasta Poznania. To zakup zestawów multimedialnych dla wszystkich komisariatów miasta Poznania, aby policjanci z tych komisariatów mogli w sposób profesjonalny przekazywać na spotkaniach z mieszkańcami swoje również spostrzeżenia, uwagi, statystyki i propozycje współpracy. To doposażenie grupy realizacyjnej w sprzęt techniki policyjnej, to dofinansowanie wyposażenia pojazdu do przewozu koni w ramach ogniwa konnego. Są to tylko przykładowe działania na rzecz poprawy warunków bytowych policjantów, co moim zdaniem w dalszej perspektywie będzie skutkować poprawą jakości i efektywności ich pracy. Podsumowując, jakie wyznaczam kierunki i cele na rok 2008? To oczywiście w dalszym ciągu ograniczanie liczby zgłoszonych przestępstw i wszczętych postępowań przygotowawczych. To nadal ciągły wzrost wykrywalności, szczególnie w kategoriach przestępstw pospolitych. Priorytetem na ten rok jest również skrócenie czasu reakcji policji na zgłoszenie obywatela. Jest to bardzo istotny element. Zauważamy, że już w tej chwili stanowisko kierowania 997 troszeczkę nam się blokuje, bardzo dużo zgłoszeń tam wpływa i nie wszystkie zgłoszenia jesteśmy w stanie natychmiast odebrać. Już podjąłem decyzję o zmianie struktury organizacyjnej tego stanowiska i wzmocnienia etatowego funkcjonariuszy odbierających telefon alarmowy 997, tak aby w miarę możliwości wszystkie połączenia były odbierane bez zbędnej zwłoki.
To oczywiście wzrost skuteczności zatrzymań sprawców przestępstw. W przypadku tego priorytetu chodzi o przełamanie słabszych efektów osiągniętych w roku ubiegłym. Kolejny kierunek pracy to wzmożenie działań profilaktycznych i represyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mam tutaj na myśli pieszych, motocyklistów, mam na myśli systemowe zmiany organizacji ruchu i sygnalizacji. Jak Państwo widzicie, w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia na terenie miasta Poznania. Kolejny cel na ten rok to przygotowanie szkoleniowe i techniczne do zabezpieczania imprez masowych. Mam tu na myśli chociażby tegoroczną konferencję klimatyczną, ale też już musimy perspektywicznie myśleć o przygotowaniach i zabezpieczeniu Euro 2012. Kolejny cel to działania profilaktyczne ukierunkowane na nieletnich. Mam tutaj na myśli przestępczość narkotykową, demoralizację. Jako ważne zadanie na ten rok określiłem również znormalizowanie i poprawę sytuacji kadrowej. Jest to bardzo ważna rzecz i w tym roku będziemy starać się prowadzić działania w tym kierunku, aby zachęcać mieszkańców miasta Poznania, mieszkańców miejscowości okolicznych do tego, aby chcieli wstąpić w nasze szeregi, aby chcieli pracować w poznańskiej policji. Kolejny cel to modernizacja i doskonalenie środowiska pracy policjantów. Tych przykładów modernizacji i poprawy warunków bytowych były często udziałem mijającego roku. W tym zakresie jest jednak jeszcze bardzo wiele do zrobienia. I ostatnie zadanie, ale uznałbym je jako najważniejsze, to zwiększenie liczby funkcjonariuszy ogniw ruchu drogowego i służb patrolowo-interwencyjnych kierowanych do służby bezpośrednio na drogach i w newralgicznych miejscach miasta Poznania. Temu ma służyć chociażby inicjatywa pana przewodniczącego Skrzypińskiego, abyśmy wreszcie odeszli od takiego schematycznego dyslokowania sił politycznych, a również zapytali drugą stronę, mieszkańców naszego miasta, o to, gdzie oni chcieliby widzieć policję. I w te miejsca będziemy chcieli kierować funkcjonariuszy do służby. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękuję, panie komendancie. Szanowni państwo, tak jak pan przewodniczący Ganowicz powiedział, sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu było przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i w tym momencie mam pytanie, czy pan przewodniczący Skrzypiński chciałby głos w tej chwili zabrać? Jeżeli tak, bardzo proszę, pan radny Skrzypiński, bardzo proszę.
Sprawozdanie zostało przedstawione i omówione szeroko podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i w imieniu Komisji nie ma potrzeby, żeby tutaj podczas sesji dalej rozszerzać ten temat. Dziękuję bardzo.
Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, w tym momencie otwieram debatę nad sprawozdaniem. Bardzo proszę, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dwa krótkie pytania. W tym rzeczowym sprawozdaniu uderzyły mnie jakby dwie informacje. Jedna to kiedy porównywać rozmaite wskaźniki dla rozmaitych części naszego miasta i dla poszczególnych dzielnic, to niewątpliwie z punktu widzenia bezpieczeństwa tak jakby najgorzej wypadała dzielnica Nowe Miasto. Przynajmniej jeśli chodzi o dynamikę zmniejszania się przestępstw, być może co do liczby przestępstw już nie, ale takie miałem wrażenie, kiedy słuchałem, stąd chciałbym prosić o skomentowanie tego, czy to wrażenie jest trafne, czy też nie. Jeśli trafne, to jakie przedsięwzięcia się planuje. I druga kwestia to tam, gdzie były przedstawiana wykrywalność, no w sposób oczywisty ona jest najgorsza na terenie Starego Miasta i jak się wydaje głównych ciągów pieszych w naszym mieście. Czy w związku z tym jakieś specjalne środki zaradcze poza tymi, które są w tej chwili, planuje się, by ta wykrywalność, zwłaszcza na terenie Starego Miasta, się zwiększyła. I trzecie i ostatnie pytanie dotyczy tego, że wśród tych ulic, które wymieniano, przy których mamy najwięcej rozmaitych zdarzeń, większość kwestii wydaje mi się dosyć oczywista, ale pojawiła się ulica Szwajcarska. Jak rozumiem, chodzi chyba o centrum handlowe, bo sama ulica wydaje mi się trochę spokojniejsza, także proszę o ewentualne potwierdzenie tego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli Pan Komendant pozwoli, dopuścilibyśmy kilku radnych z pytaniami i z głosami dyskusji, potem będzie okazja, żeby to w przypadku może niewielkiej liczby głosów podsumować za jednym razem. Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, Panie Komendancie, dziękujemy za sprawozdanie. Ja niestety nie mogłem być obecny w ostatnią środę podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, bardzo żałuję. Natomiast i być może ta tematyka była tam poruszana. Natomiast chciałem taki pewien też przykład czy pomysł poruszyć wsparcia policji ze strony samorządów. Ścieżki w tym zakresie przecierał samorząd na Łazarzu pod kierownictwem obecnego tutaj radnego Wojtka Wojtkowiaka, a potem jakby w ślad za tym poszła grupa samorządów pomocniczych z Nowego Miasta, Hartowo, Zielone Rataje, Rataje Południowe, Żegrze, między innymi Wilda, to już spoza Nowego Miasta. Jeżeli kilka samorządów, że tak powiem, dogada się, jeden samorząd nie jest w stanie tego udźwignąć, ale jeżeli kilka samorządów porozumie się i we współpracy z policją ustali pewien plan pracy czy wsparcia policji, można pokusić się nawet o takie zakupy jak samochód, czy współfinansowanie razem z Komendą Wojewódzką Policji, na przykład zakupu samochodu dla komisariatów w przypadku Nowego Miasta, dla komisariatu Nowe Miasto, taką decyzję samorządy pomocnicze podjęły. Problem moim zdaniem wynika z tego, że wiele samorządów osiedlowych czy wielu działaczy samorządów osiedlowych jakby nie ma świadomości, że tego typu działania może podejmować. W związku z czym taki pomysł, żeby opracować taką kompleksową informację czy też ofertę, prośbę skierowaną do wszystkich samorządów na terenie miasta Poznania, wskazującą na pewne możliwości wsparcia policji w tej dbałości wspólnej o bezpieczeństwo publiczne w Poznaniu, tak żeby ci radni wiedzieli, co im wolno, czego im nie wolno i żeby ich zachęcić do współpracy właśnie, do dogadywania się grupami samorządów celem wsparcia policji i poprawy bezpieczeństwa w Poznaniu. Oczywiście teraz sytuacja jest o tyle specyficzna, że planowana jest reforma samorządów, ale póki co one funkcjonują w takiej formie, w jakiej funkcjonują, w związku z czym być może jeszcze na przyszły rok budżety będą planować te rady osiedla, które są. Póki co innych decyzji nie ma, także dziękuję.
Bardzo dziękuję. Chwilowo nie ma żadnych głosów, więc będzie okazja, żeby pan komendant tę część dyskusji podsumował. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiadając na pytania pana radnego Szczucińskiego. Czy prawdą jest tak, że w dzielnicy Nowe Miasto jest zdecydowanie większa liczba zdarzeń niż na terenie innych komisariatów miasta Poznania? To z prostej przyczyny jest to obszarowo największa jednostka policji, która obsługuje, że tak powiem, największą liczbę mieszkańców. Stąd też no, na terenie tej jednostki notujemy najwięcej zdarzeń. Jeżeli chodzi o spadek dynamiki w porównaniu do roku ubiegłego, on faktycznie być może nie był aż taki duży jak w przypadku pozostałych jednostek, a to jest właśnie magia liczb, tak? Komisariat Nowe Miasto tą dynamikę bardzo mocno obniżył w roku 2006 w porównaniu do 2005, stąd też nie mógł się pochwalić aż tak dobrymi wynikami w roku 2007, co nie znaczy, że ta jednostka źle pracuje, wręcz przeciwnie, funkcjonowanie tej jednostki oceniam bardzo dobrze, chociaż przyznaję, że ma wiele problemów, właśnie między innymi związanych z dużym obszarem, który obsługuje. Stąd też starałem się też takie tendencje kilkuletnie pokazywać, żeby wskazać, że nawet jeżeli w jakimś okresie, w jednym roku komuś się noga potknie, to nie jest tak, że ta jednostka źle funkcjonuje, bo w tendencji ośmioletniej jak gdyby spadek ilości zdarzeń, on jest w miarę taki sam we wszystkich jednostkach. Jeżeli chodzi o wykrywalność na terenie Komisariatu Starego Miasta, słuszne spostrzeżenie. Jasne, że tam odnotowujemy bardzo dużo zdarzeń właśnie w kategoriach kradzieże kieszonkowe, kradzieże sklepowe. Tam jest największa grupa ludzi przemieszczająca się, zwłaszcza w okresie letnim. Stąd też nie ukrywam, że takim pierwszym działaniem, jakie miasto podjęło, to objęcie bardzo dużej części tej dzielnicy monitoringiem wizyjnym, no ale jak sami wiemy, monitoring wizyjny no jak gdyby ma bardzo znikomy wpływ, jeżeli chodzi na ujawnienie sprawcy kradzieży sklepowej, chociaż nie do końca, nie chciałbym też do końca kuchni naszej pracy zdradzać, ale w jakiś sposób również tych sprawców możemy potem już po kradzieży starać się identyfikować. To rejon Starego Miasta, zwłaszcza w okresie letnim, jest rejonem, w który kierujemy zdecydowanie większą liczbę patroli i to właśnie patroli pieszych, bo kierowanie tam patroli zmotoryzowanych nie ma najmniejszego sensu, a w ciągu całego roku wspólnie ze Strażą Miejską pełnimy w naszej nomenklaturze tak zwane patrole centrum, czyli patrole obejmujące Stary Rynek i Plac Wolności 27 grudnia, czyli te ulice przyległe, tam gdzie największy ruch jest mieszkańców i osób przyjezdnych, bo to też dotyczy w wielu przypadkach osób przyjezdnych. I te działania realizujemy całodobowo we wszystkie dni. A jeżeli chodzi o ulicę Szwajcarską, to pan radny San, że tak powiem, odpowiedział sobie na to pytanie. Jeżeli chodzi o pytania pana radnego Norberta Napieraja, znaczy ja powiem też, ja też niestety nie mogłem brać udziału w tej Komisji Bezpieczeństwa, mój zastępca brał udział, natomiast pan radny trafił jak gdyby w sedno sprawy, w to, o czym mówił, a co mi przekazano, to, o czym mówił pan przewodniczący Skrzypiński. Bo z jednej strony oczywiście możemy mówić tak, że biedna jest policja, chciejmy jak najwięcej, żeby policji dawać i tak do tej pory właśnie myślę, że ta współpraca w dużej mierze się opierała. My chcemy teraz to właśnie odwrócić. Chcemy właśnie wspólnie z panem przewodniczącym skierować pismo do wszystkich samorządów pomocniczych z takim apelem i prośbą o włączenie się do prac nad poprawą bezpieczeństwa. W naszym zamyśle jako pierwsze zadanie, które powinniśmy zrealizować, jest stworzenie prawdziwej mapy zagrożeń. My o mapie zagrożeń mówimy z roku na rok. Co roku opowiadamy, że musimy wskazywać miejsca, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie powinna pojawiać się policja, ale tak naprawdę namacalnie to my jako policja mamy wskazane rejony, mieszkańcy wiemy dobrze o tym, że mają zupełnie, no nie, może nie zupełnie, ale nie zawsze te same rejony wskazują, które wynikają z naszych statystyk. My to chcemy wreszcie pogodzić. Chcemy na szczeblu właśnie lokalnym, nie z pułapu komendy miejskiej, ale na szczeblu lokalnym, samorządy i komendant komisariatu, który, że tak powiem, działa na ich terenie, aby wreszcie usiedli i wreszcie w jakimś przyzwoitym czasie określili przyzwoitą liczbę tych miejsc, bo też zdajemy sobie sprawę, że policja, nie ma chyba takiej policji na całym świecie, nie może być w każdym miejscu, pod każdą klatką schodową i stać na każdym skrzyżowaniu. I o to właśnie chodzi. W ten sposób chcemy zmobilizować samorządy pomocnicze, ale też bijemy się w pierś i też to te działania mają na celu zmobilizowanie komendantów, komisariatów, aby właśnie również w taki sposób spojrzeli na poprawę bezpieczeństwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo, panie komendancie. Ja mam takie bardzo ogólne pytanie, ale wyjdę od szczegółu do niego. Znaczy, powstaje bardzo duże centrum handlowe na Winogradach. Za dwa dni ma otwarcie i to jest problem zgłaszany i przez mieszkańców, i przez samych policjantów, z którymi mam kontakt na Winogradach. Duża część pracy policjantów jest pochłaniana właśnie, tak jak na Półwiejskiej, takie przestępstwa jak drobne kradzieże, może czasami nawet jakieś rozboje w takich miejscach. I tu mam pytanie, jak będzie się rozwijać polityka komendy w sprawie zabezpieczenia takich większych skupisk ludzkich jak centra handlowe, czy będą tam skierowane dodatkowe patrole, bo na przykład na Pestce linia numer 12, 14 to są linie, gdzie najbardziej kradną też kieszonkowcy i właśnie w okolicach centr handlowych. Nie chciałbym tutaj, też przekazując głos mieszkańców, żeby odbywało się to kosztem zabezpieczenia osiedli mieszkaniowych. Czy jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego w nadchodzących latach? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Wojciech Woźkowiak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Komendancie, Panie i Panowie Radni. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Radnego Napieraja oraz słów wypowiedzianych także przez Pana Komendanta, chciałbym powiedzieć, że myślę, że w ramach planu pracy zarówno Komisji Bezpieczeństwa, jak i Komisji Samorządowej jest właśnie ten element związany ze wsparciem policji i takiej dobrej współpracy na niwie samorządowej. Ja myślę również w planie pracy obu tych komisji ten punkt został również w tym roku uwzględniony. Także mam nadzieję, że efekty tych wspólnych działań będą jeszcze lepsze. Myślę, że też na uwagę zasługuje fakt, że ta współpraca samorządów lokalnych z funkcjonariuszami policji jest, myślę, dobra, ponieważ z sygnałów, które do nas docierają, no bardzo często takie spotkania się odbywają, ale myślę, że warto rzeczywiście wykorzystać tę szansę i możliwości, jakie będzie dawało wsparcie finansowe przy zakupie różnego rodzaju niezbędnego sprzętu, który ułatwia pracę funkcjonariuszom i zwiększa ich efektywność, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Ja mam jeszcze jedno takie małe pytanie, ponieważ uczestnicząc w tej debacie w ramach Komisji Bezpieczeństwa, ten temat troszeczkę mi umknął, dlatego tutaj korzystam z okazji, żeby zadać to pytanie. Mianowicie w tym sprawozdaniu była ujęta kwestia związana z dużym nakładem na monitoring, które ponosi miasto. Swego czasu pojawiła się taka koncepcja, aby powiedzmy odciążyć policjantów, żeby tam mogły przy tych monitorach zasiadać osoby, które powiedzmy posiadają jakieś doświadczenie, czy w przeszłości w pracy w policji, czy inne osoby, które mogłyby tutaj z uwagą na bieżąco śledzić to, co dzieje się właśnie na mieście, w tych miejscach objętych monitoringiem. I mam pytanie, czy właśnie jakieś działania w tej mierze zostały podjęte lub czy będzie ten temat jak gdyby tutaj przedmiotem Państwa analizy i opracowań. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan Radny Krzysztof Skrzypiński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tak jak już wspomniałem, nie będę odnosił się do tego sprawozdania, ponieważ podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa na bieżąco rozmawiamy na te wszystkie tematy z policją. Natomiast nawiązując do słów Pana Komendanta, chciałem bardzo podziękować za podjęcie tutaj tego wspólnego wysiłku w stworzeniu tych map zagrożeń, ponieważ bardzo dużo sobie obiecuję po zebraniu tych informacji i zaprezentowaniu tych map. Uważam, że one będą pożyteczne zarówno dla policji właśnie między innymi w sprawie odpowiedniej dyslokacji służb, ale uważam również, że one będą bardzo pożyteczne i będą stanowiły ważną informację dla mieszkańców Poznania, również dla władz Poznania mogą być przydatne, chociażby w zakresie różnych inwestycji, które miasto może planować. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, panie komendancie.
Odpowiadając na pytanie pana radnego Jędrzejskiego, powiem tak, nie chciałbym być tutaj osobą, która, nie wiem, ma coś przeciwko budowaniu wielkich marketów i centrów handlowych. Natomiast myślę, że jest to dla wszystkich zrozumiałe, że funkcjonowanie takiego centra handlowego, dużego, no w jakimś stopniu przyciąga ograniczone kategorie przestępczości. Mam tu na myśli kradzieże kieszonkowe, kradzieże sklepowe i kradzieże pojazdów pozostawiane przed tymi centrami i marketami. Ale też jak gdyby muszę wyraźnie powiedzieć, że bezpieczeństwo w rejonie marketów i centrów handlowych zdecydowanie się poprawił, naprawdę zdecydowanie się poprawił. I jest to w dużej mierze zasługa administratorów i właścicieli tych marketów, bo muszę przyznać, że są coraz lepsze zabezpieczenia, jeżeli chodzi o parkingi przy marketach. W zasadzie przy wszystkich jest monitoring. Patrole chodzą po tych parkingach. W niektórych są to parkingi podziemne, których wjazd i wyjazd jest monitorowany. Także w tym zakresie dużo rzeczy już zrobiono. Powiem tak, tutaj słuszna uwaga, mnie jako komendanta miejskiego policji bardziej będzie interesować trasa PST, Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, czyli tego środka komunikacji, którym będą się potencjalni klienci przecież i plazy, i tego nowego centrum handlowego przemieszczać w jedną i w drugą stronę. I faktycznie to tam między innymi będą kierowane patrole policyjne na przystanki do tych tramwajów, aby właśnie w tych rejonach nie dochodziło do zdarzeń, chociaż też musimy sobie zdać sprawę, że wszystkie przystanki Poznańskiego Szybkiego Tramwaju są również objęte monitoringiem wizyjnym. Na pewno funkcjonowanie marketów i centrów handlowych w Poznaniu nie wpływa na osłabienie czy zmniejszenie liczby kierowanych służb na teren osiedli czy ulic innych dzielnic miasta Poznania, ponieważ tak naprawdę to rola administratora, właściciela tego obiektu jest, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom. To on poprzez swoje służby ochrony musi w taki sposób działać, aby na terenie obiektu i w bezpośrednim rejonie przylegającym do obiektu nie dochodziło do żadnych zdarzeń przestępczych. Ale też mówię, jestem bardzo ostrożny tutaj w tym wypowiadaniu, bo na pewno jakiś to wpływ ma na zmieniającą się geografię przestępczości na terenie miasta Poznania. Jeżeli chodzi o wystąpienie pana przewodniczącego Wojskowiaka, ja oczywiście zgadzam się, współpraca z samorządami na tych wielu płaszczyznach, między innymi też na płaszczyźnie finansowej. Nie każdy samorząd, ja miałem takie zarzuty też swego czasu, że przecież nie każdy samorząd stać na to, żeby można było, nie wiem, kupić radiowóz dla komisariatu, jakiś komputer i tak dalej. Nie o to chodzi. Jeżeli faktycznie samorząd jeden czy kilka samorządów w ramach wspólnej decyzji i zainwestowania własnych środków finansowych stać na to i widzą taką potrzebę, to oczywiście jest to godne pochwały i takiego publicznego nagrodzenia. Natomiast mówię, oprócz tej płaszczyzny finansowej, bardzo ważnej, nie zawsze mierzonej właśnie w zakupie radiowozu, ale może też i drobnych jakichś rzeczy, które w danym komisariacie są niezbędne, a na które z prostej przyczyny, ponieważ nie ma środków finansowych, nie moglibyśmy pewnych rzeczy kupić, to oczywiście jak najbardziej za, ale też mówię, w tym roku chcemy też zwrócić uwagę na ten drugi aspekt, czyli ten aspekt takiej bieżącej, bezpośredniej współpracy w zakresie powiedzenia sobie prosto w oczy, co jeszcze musimy wspólnie zrobić, aby w tym naszym małym obszarze było bezpieczniej. Jeżeli chodzi o monitoring wizyjny miasta Poznania, pan przewodniczący doskonale zdaje sprawę sobie z tego, w jaki sposób on funkcjonuje, że mamy teraz 6 centrów lokalnych, w których odbierany jest obraz z monitoringu obsługujące poszczególne dzielnice miasta Poznania. Monitoring ten obsługują funkcjonariusze policji. I powiem tak, faktycznie mogłyby to robić osoby cywilne, tak, pracownicy cywilni, odpowiednio wcześniej przeszkoleni, posiadający odpowiednie predyspozycje i my w tym kierunku idziemy, ale mam tutaj na myśli nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji na Szylinga, czyli mówię o przyszłym roku, o połowie przyszłego roku, bo tam właśnie chcemy stworzyć to główne centrum monitoringu i tam właśnie chcemy zatrudnić pracowników cywilnych, jednocześnie nie pozbawiając możliwości bieżącego oglądania obrazu wizyjnego w poszczególnych komisariatach policji, ale również i przez Straż Miejską, ponieważ ja wychodzę z jednego założenia. Im więcej oczu wpatruje się w ten obraz, tym większa jest szansa, że możemy zapobiec jakiemuś zdarzeniu, a jeżeli już to zdarzenie nastąpi, to możemy natychmiast zareagować i podjąć odpowiednie działania. I tym się właśnie przede wszystkim kieruję jako osoba, która zawsze była za rozwojem monitoringu wizyjnego i zawsze uważała, że monitoring wizyjny to właśnie między innymi ta rzecz ma bezpośrednie przełożenie na te wyniki, o których mówiłem w pierwszej części swojego wystąpienia. I jeżeli chodzi o pana przewodniczącego Skrzypińskiego, no, zgadzam się w 100%. Oczywiście, że to bardzo pożyteczna sprawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Rozumiem, że w ten sposób dyskusja nad sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego została wyczerpana na dzisiejszej sesji. Dziękuję serdecznie panie komendancie za przedstawienie tego sprawozdania i wyczerpującą, mam nadzieję, wymianę uwag po owym sprawozdaniu. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad i przystępujemy do punktu kolejnego, punktu 23. Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2007. Tę informację przedstawi pan komendant Alojzy Łowicki. Bardzo proszę panie komendancie. Nie działa.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Szczegółowe informacje o działalności Straży Miejskiej przedstawiłem Państwu. Dzisiaj chciałbym w skrócie omówić najważniejsze zadania, które wykonaliśmy w 2007 roku. Na początku chciałbym mówić o negatywnych uwarunkowaniach pracy w 2007 roku, aby uprzedzić Państwa pytania, ponieważ w niektórych dziedzinach naszej pracy mieliśmy mniejsze wyniki. I tak. Brak uprawnień do kontroli w ruchu drogowym w okresie od 1 stycznia do 24 lipca, jest to prawie 7 miesięcy. I w tym czasie nałożono grzywien od 1 stycznia do 2004 roku, analogicznym roku 2006, 14 119. W tym czasie nie mieliśmy uprawnień, nie nakładaliśmy grzywien. Tak samo brak regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania w okresie od 1 stycznia do 24 listopada. Jest to prawie 11 miesięcy. Tu zaznaczam, że gdy mieliśmy uchwały czystościowej, jak ja w skrócie ją nazywam, był kodeks wykroczeń, z którego mogliśmy korzystać. Dodatkowym takim elementem negatywnym też była fluktuacja kadr. W 2007 roku rozwiązał umowę o pracę 44 strażników, co stanowiło 14% stanu osobowego. Nabór i wyszkolenie nowych strażników jest to okres od minimum 4 do 6 miesięcy. W 2007 roku pierwszym takim nowym programem, który powstał, był to Nasz Strażnik. Program ten powstał w marcu 2007 roku i do końca roku podpisało umowy ze Strażą Miejską 23 samorządy. Takim wyróżniającymi się samorządami, które na początku współdziałały, to był Grunwald, Stare Miasto, szczególnie osiedla Piątkowskie, Ratajskie. Także pracowaliśmy nad bezpiecznymi przestrzeniami. W 2006 roku za takiej bezpiecznej przestrzeni powstało 9, natomiast w 2007 roku 25. Głównym celem była ochrona zieleni oraz czystość posesji ulic i tu za zniszczenie zieleni wzrost był, gdzie w 2006 roku było 3605, w 2007 4444. Tak samo wzrosły kary za karanie odpowiedzialnych za utrzymanie czystości. Spożywanie alkoholu i palenia tytoniu w miejscach zabronionych. Tu wzrost nastąpił prawie że 50% z 1015 do 1415. Liczba ukaranych palących tytoń ze 144 do 1527. I to bym chciał Państwu wyjaśnić, ponieważ uchwała Rady Miasta mówi o zakazie palenia tytoniu pod wiatami, na przystankach pod wiatami. Natomiast większość mieszkańców w Poznaniu uważa, że jest zakaz palenia na przystankach. Jeszcze raz powtarzam, na przystankach pod wiatami. I tu mamy wiele uwag i skarg mieszkańców, że tego strażnicy miejscy nie przeszkadzają, nie przestrzegają. Jest to nieprawdą, to znaczy świadczy wynik 1527 i ten wynik to był w pierwszych miesiącach 2020 roku. Aktualnie, jak Państwo zauważyli, palący się zdarzają, ale jest coraz mniej. Przewieziono do Izby Wytrzeźwień 1405, w 2006 319. Oprócz zadań statutowych, które wykonywaliśmy, które są wymienione w ustawie o strażach gminnych, trzy takie zadania główne postawiliśmy, aby je wykonać dobrze w 2007 roku. Pierwsze to jest bezpieczeństwo dzieci, współpraca z samorządami pomocniczymi i prewencja. Ja tu już tylko Państwu wspomnę, że jest wyznaczonych 50 strażników do współpracy ze szkołami i wyznaczyliśmy takich rejonów szkolnych 47, natomiast obiektów szkolnych jest 157, a szkół 218, ponieważ w tych obiektach szkolnych mieszczą się 2-3 szkoły. Zorganizowano lekcje wychowawcze w szkołach i takich lekcji zorganizowaliśmy ponad 2,5 tysiąca spotkań. Prowadziliśmy dyżury świetlica socjoterapeutycznych, szczególnie to w okresie świątecznym, w weekendy, a także ferie zimowe i wiosenne. Prowadziliśmy profilaktykę i edukację dzieci. Taka pierwsza akcja to była na początku 2006 roku, poznańskie maluchy, widocznie najlepsze. Była to zorganizowana impreza na Starym Rynku, gdzie miasto przeznaczyło, zakupiło odblaskowe kamizelki, które strażnicy rozdali w wszystkich przedszkolach. Aktualnie będą rozdawane w klasach od pierwszej do trzeciej. Tak dla sportu, nie dla używek. Kampania parkingowa, czy naprawdę chciałbyś być na moim miejscu? To chciałbym Cię na chwilę zatrzymać, ponieważ na dzień dzisiejszy są to zadania stałe strażników, którzy sprawdzają koperty parkingowe. Nieraz samochody stoją, gdzie kierowcy inwalidzi nie wystawiają kart parkingowych. Po prostu się wstydzą. Natomiast są takie przypadki, ponieważ w poniedziałki na skargę przychodzą inwalidzi, gdzie żalą się, że on ma uprawnienia, a strażnik mu założył blokadę. No jeżeli strażnik nie jest Duchem Świętym i samochód był nieoznakowany, założył blokadę. Ale po wytłumaczeniach taki kierowca zrozumiał, że to było działania prowadzone w jego imieniu i innych niepełnosprawnych. Niebiescy Dzieciom to jest program policyjny, którym im pomagamy. Cała Polska czyta dzieciom. Strażnicy wytypowani czytali w kinach dzieciom. Płytka wyobraźnia to kalectwo. Jest to program wprowadzony w 2006 roku przez Straż Miejską w Poznaniu. Był to jeden z pierwszych programów w Polsce. Festiwal Sztuki Naszych Dzieci. Jest to festiwal sztuki dzieci niepełnosprawnych. I tu strażnicy w szczególności pomagają w ten sposób, że przewożą, dostarczają, przenoszą, pomagają w różny sposób tym niepełnosprawnym dzieciom. Bezpiecznie zakończyć rok szkolny. Było to na zakończenie roku szkolnego pod patronatem pana prezydenta Tomasza Kajzera wspólnie z Muzeum Walk Niepodległościowych zwiedzanie Fortu VII. Tu nie tylko było mówione o historii, ale także o niebezpieczeństwach czekających w tych fortach. To było na przykładzie fortu Piątkowskiego na Piątkowie, gdzie zginął człowiek. I na ten temat dużo mówiliśmy właśnie dzieciom, żeby w czasie wakacji nie zapuszczały się na tereny niechronionych obiektów militarnych. Dodatkowo strażnicy szkolni odnotowali tyle przypadkowych sytuacji, nieprawidłowych sytuacji w szkołach. Opuszczenie zajęć szkolnych 590, palenie i tonu 495, alkohol i narkotyki 53 przypadki, zakłócenie spokoju 71, nieobyczajne wybryki 176, dewastacja mienia 54, kradzieże i wymuszenia 25, bójki i pobicia 132 przypadki. Z pedagogami szkolnymi spotkali się prawie 5 tysięcy razy, z nauczycielami ponad 4 tysiące, z rodzicami 750, z policjantami 1411 razy. Zaczęliśmy współpracę z samorządami pomocniczymi w sprawie bezpiecznych przestrzeni. Jak już wspomniałem wcześniej, takich bezpiecznych przestrzeni w 2006 roku było 9, natomiast w 2007 stworzono przy współpracy z samorządami pomocniczymi czy spółdzielniami miejskimi wspólnie takie stworzono 25 miejsc. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda ulica, przejście, ulica parkowa przed i po. Z tego z prawej strony może w każdej chwili zaatakować przechodnia, czy to może być przestępca, czy pod wpływem alkoholu, czy napad, kradzieże i tak dalej. Tu jest czysta, bezpieczna przestrzeń, gdzie można spokojnie spacerować i przechodzić. Na 2008 rok planujemy takich terenów sporządzić, znaczy zabezpieczyć 18. Tak jak wcześniej już mówiłem, że w 2000 roku podpisano umowy z 23 radami osiedli i celem programu tego nasz strażnik jest to zwiększenie aktywności mieszkańców organów samorządowych, szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów miejscowych danych na terenie danego osiedla. Są to powiedzmy grupowanie się młodzieży hałaśliwej, picie alkoholu, niszczenie zieleni, dewastacja zieleni, te problemy, które nurtują mieszkańców. W 2007 roku przyjęto ponad 48 tysięcy interwencji telefonicznych i najwięcej, proszę Państwa, co by się wydawało, że będzie sprawia porządku, nie. Mieszkańcy zgłaszali nam parkowanie, niewłaściwe parkowanie samochodów na ulicach. W drugim przypadku właśnie były porządki, w trzecim zakłócanie ciszy nocnej. Następnie alkohol i inne sprawy już porządkowe, które nie dotyczyły już Straży Miejskiej, ale przekazywaliśmy odpowiednim instytucjom i podmiotom. W 2007 roku ujęto 186 przestępców, w tym 71 nieletnich. Niszczenie zieleni. Interwencje przeprowadziliśmy prawie 3 tysiące, 1500 prawie zostało ukaranych. Najwięcej właśnie było ukaranych niszczących zieleni przez kierowców. Przekroczenie prędkości było o ponad 5 tysięcy mniej niż w 2006 roku. Kół zablokowano nieprawidłowo parkując pojazdów ponad 15 tysięcy. W tym zaznaczam ponad 9 tysięcy interwencji było to telefonicznych mieszkańców. Pozostałe to są na bieżąco przez instytucje i mieszkańców, którzy widzą nieprawidłowo samochody parkujące, czy to w bramach, czy na ulicy. Zabezpieczaliśmy miejsca zdarzeń i przezroczystości. Miejsc zdarzeń powypadkowych zabezpieczono 167 do przyjazdu służb za to odpowiedzialnych, czy do pogotowia, policji, zarządu dróg miejskich. I przezroczystości zabezpieczono 245. W dużym stopniu zwracaliśmy uwagę na wraki, które są na ulicach Poznania. Łącznie takich wraków ustalono 475. Naszej interwencji właściciele sami usunęli 392, natomiast artykułu 50a, właśnie jest to wywóz wraków, tylko usunięto 83. Natomiast artykułu 130a jest to samochody parkujące w miejscach niedozwolonych, zabronionych i zagrażających bezpieczeństwu na ulicy. Ujawniono 347 dzikich wysypisk. Uspodobano usunięcie przez odnalezienie sprawców 62 takie wysypiska, natomiast prace zostaną 68. Tu gdzieś było 62, są to właściciele, którzy uprzątnęli teren, doprowadzili do stanu, jaki był wcześniej. Natomiast w trzech przypadkach są skierowane sprawy do sądu. Dalej tu są właśnie zaśmiecone miejsca publiczne, gdzie największy właśnie taki zły wizerunek tworzy dla mieszkańców nie tylko Poznania, ale i przyjezdnych gości. Takich interwencji było ponad 8,5 tysiąca, ukaranych zostało 5,5 tysiąca. Zaznaczam, że karani to są, możemy karać tylko tych, którzy są złapani na gorącym uczynku lub po odszukaniu w tych śmieciach jakiegoś adresu lub przedmiotu, który no, wskaże nam sprawcę tego wykroczenia. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest to też duży problem. Interwencji takich było 1021, natomiast ukaranych 1405, ponieważ zazwyczaj pije alkohol dwie, trzy osoby. To zdarzają też pojedyncze przypadki. Do izby trzeźwień przewieziono ponad 1000 nietrzeźwych pacjentów. Ukarano właścicieli psów 743 za czystość, przełapano na gorącym uczynku 600, natomiast za nietrzymanie na smyczy czy to w kagańcu 143. Natomiast, to uwaga właśnie, prawie że 800 zwierząt przewieziono do schroniska. Są to dziko psy wałęsające się po ulicach miasta. To tylko przewieziono 800. Takich psów różne źródła mówią. Ja wiem z różnych źródeł, że jest około 35, natomiast tu jeden z państwa radnych podał, że słyszał i czytał o około 50 tysiącach. Tyle psów jest bez właścicieli, które dzień w dzień, co najmniej raz dziennie robią, załatwiają się na ulicach. Przeprowadzaliśmy kontrolę dratyzacji. Skontrolowano prawie 3,5 tysiąca, uchybień tylko stwierdzono 18. Zaznaczam, że z każdym rokiem tych uchybień jest coraz mniej. Właściciele, zarządcy, dozorcy dostosowują się do wymogów miasta i wykładają środki przeciw gryzoniom. Kontrola posesji pod względem podpisanych umów na wywóz odpadów przeprowadzono ponad 3 tysiące, uchybień było 999, gdzie po takiej każdej interwencji doprowadzaliśmy do podpisania umowy na wywóz nieczystości. Ulic stwierdziliśmy w czasie kontroli 559 usterek, gdzie po skontaktowaniu się z zarządcą te nieprawidłowości naprawiano. Oznakowanie ulic było 93. Bezprawne zajęcie pasa drogowego, takich sytuacji mieliśmy 846. Jest to jedyna sytuacja, gdzie w Poznaniu właśnie wypracowano, w jaki sposób mogą te reklamy zniknąć z ulic. Tu muszę się pochwalić, że to dzięki właśnie naszym ludziom, naszym prawnikom, Zarządowi Dróg Miejskich, Biura Prawnemu, doprowadziliśmy do tego, że Poznań był pierwszym miastem, gdzie z Poznania brano przykład i w tej chwili w większych miastach w Polsce właśnie nie ma tych reklam na kółkach. Prowadziliśmy także kontrolę handlu i usług, gdzie sprawdzaliśmy ceny, terminy ważności, wagi. Ukarano za nieprawidłowości ponad prawie 1300 sprzedawców. Rozmów i wywiadów środowiskowych w sprawie bezdomnych zaprowadzono prawie 1000. Już od wielu lat Straż Miejska w czasie zbliżającej się zimy interesuje się bezdomnymi. W tym roku takich miejsc mieliśmy 98, gdzie w trakcie aury przyjemnej sprawdzaliśmy tylko raz dziennie. Natomiast gdy były mrozy, temperatura spadała poniżej 6 stopni poniżej zera, tam byliśmy co najmniej 2-3-krotnie. Dowoziliśmy im ciepłą strawę, napoje, koce. Proponowaliśmy przewiezienie do miejsc, które wyznaczył MOP. Część skorzystała, większość nie. Część oczywiście była przewieziona na izbę wytrzeźwień, gdzie było podejrzenie, że taki bezdomny może zamarznąć. W lutym 2007 roku podpisano porozumienie w sprawie form współpracy z policją, gdzie między innymi w tym porozumieniu było, że będziemy wspólnie sprawdzać właśnie te wraki, czy mają OC, wykupione OC. Patroli prewencyjnych wspólnych było 474, strażników było zaangażowanych ponad 500, patroli w ruchu drogowym to było prawie 700, strażników 1129. Cele i zamierzenia na rok 2008. I tak jak mówiłem, co było dobre w 2007 roku, chcemy kontynuować w 2008. Także będzie kontynuowany program Nasz Strażnik, Bezpieczne Przestrzenie, doskonalenie projektu patroli szkolnych. Tu jedno zdanie. Aby usprawnić jeszcze działanie tych patroli szkolnych, zatrudniliśmy policjanta, byłego naczelnika, zastępcę naczelnika prewencji, który współpracował z sekcją do spraw nieletnich. Wdrożenie kolejnych faz przekształcenia Straży Miejskiej w jednostkę budżetową miasta. Chcemy się już w najbliższych miesiącach usamodzielnić, że będziemy jednostką budżetową. I podnoszenie kwalifikacji pracowników, ponieważ to też ma wpływ na wyniki pracy. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w sprawie przedstawionego sprawozdania, przedstawionej informacji zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Rozumiem z tego, że dyskusja, która się odbyła w Komisji Bezpieczeństwa, wyczerpała ewentualne pytania. Zatem dziękuję serdecznie panu komendantowi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 25. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie, zgodnie z tym, co wcześniej zapowiedziałem, chciałbym móc odpowiedzieć na zarzuty, które mi postawiono we wcześniejszej rozmowie. Nie chcę tego zostawić bez odpowiedzi, ponieważ źle się czuję z sytuacji, w której w usta wkłada mi ktoś słowa, których nie wypowiedziałem. W swoich wypowiedziach przy dyskusji na temat Komisji Rewizyjnej nie użyłem słów o lenistwie, o opieszałości. Można sprawdzić w protokole i w nagraniu. Na pewno w moich ustach takich słów nie będzie. Jak również nie postawiłem żadnego wniosku co do zmiany przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. To też można sprawdzić w protokole, ale cóż, jest takie powiedzenie, że uderz w stół, a nożyce się odezwą. I druga sprawa, ponieważ w ramach retorsji usłyszałem, że powinienem sam pilnować własnej opieszałości i własnego lenistwa, ponieważ nie realizuję pewnego zadania, które Komisja Rewizyjna mi zleciła. Tu też muszę powiedzieć, że jeśli mamy dyskutować, to nie posługujmy się półprawdami, tylko pełną prawdą, bo ponoć ten wniosek czeka od miesiąca, potem zostało to skorygowane na 3 tygodnie. Tak naprawdę pismo trafiło do mnie 2 tygodnie temu dokładnie. Dzisiaj mija 2 tygodnie. Pamiętam to, bo to pismo natychmiast zaprezentowałem konwentowi, z którym się w tej sprawie porozumiewałem. Informacje w tej sprawie panu przewodniczącemu przekazywałem. Biorąc pod uwagę, że podjęcie inicjatywy Komisji Rewizyjnej może skutkować wydaniem kilkudziesięciu tysięcy złotych, postanowiłem najpierw zapytać wskazane kancelarie, w jakim terminie i za ile są gotowe wykonać te zlecenia. Z jednej z tych kancelarii odpowiedź otrzymałem, z drugiej mam informację, że taką rzecz przekażą mi do końca tego tygodnia. W związku z tym decyzji jeszcze nie podjąłem, natomiast żeby mieć obraz tego przedsięwzięcia, zapytałem również inne kancelarie z prośbą o wycenę tych opinii. I znowuż, dlatego mówię o półprawdach, że tą informację kilka dni temu w rozmowie telefonicznej o tym, że czekam na odpowiedzi, panu przewodniczącemu przekazałem, jak również powiedziałem, że decyzję ostateczną podejmę po uzyskaniu owych wycen i po konsultacji z konwentem, a ten konwent odbędzie się najprawdopodobniej w połowie przyszłego tygodnia w związku z zaplanowaniem kolejnej sesji Rady Miasta. I to jest pełna prawda o tym zdarzeniu. Czułem się w obowiązku to powiedzieć, żeby z powodów czysto formalnych zamknięcia dyskusji nie pozostawić takich zarzutów bez odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie przewodniczący, pełna prawda w ustach pana przewodniczącego. To jest pełna prawda w ustach pana przewodniczącego.
Rzeczywiście nie padły słowa o lenistwie, nie padły słowa o opieszałości, natomiast sugestie w tym kierunku były jednoznaczne. Ja nie mówiłem, że pan przewodniczący użył tych słów bezpośrednio, tylko mówiłem o tym, jakie sugestie z tego wynikały. Jeżeli sprawdzilibyśmy dokładnie protokół, to okazałoby się, że pan przewodniczący mówił również o tym, że być może komisja powinna obradować pod kierować pracami powinien być może nowy przewodniczący. Nie. Tak to zostało powiedziane, a później pan nie. przewodniczący wycofywał, że na marginesie to powiedział. No, pamiętam to dokładnie z mównicy, słuchałem, miałem bliżej niż tutaj ze swojego miejsca. Jestem tak. wdzięczny, że w takim razie, że te ekspertyzy pan przewodniczący się zwrócił, licząc tylko, że tutaj pan przewodniczący decyzji nie będzie arbitralnie podejmował w sprawie tych ekspertyz, jako że w moim przynajmniej rozumieniu statutu decyzja w tej sprawie nie należy do przewodniczącego, tylko jednoznacznie statut stanowi o tym, iż komisja rewizyjna uzyskuje ekspertyzy, o które poprosi, które uzna, że są konieczne w ramach jej pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Moja precyzyjna wypowiedź brzmiała w ten sposób, bo to pamiętam, że różnica między komisją nową a tą, która istnieje, byłaby taka być może, że tam byłby kto inny przewodniczącym. To są jednak inne słowa. Czy są inne wnioski do punktu wolne głosy i wnioski? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam ten punkt. Przystępujemy do realizacji punktu ostatniego porządku obrad. Zamykam 33. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział. Do widzenia. Pani Radni Lidii Dziudziak, dziękuję za wytrwałość. Cokolwiek to znaczy.